15 lipca, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w poranku w net, na arenie światowej zamieszanie, w polityce krajowej zamieszanie, w opozycji zamieszanie, w rządzie zamieszanie, o tym wszystkim będziemy mówić, kto kogo ściga, kto wygrywa, kto przegrywa w sądach, czy minister Żurek już jest odwołany, czy jeszcze nie, czy Prawo i Sprawiedliwość wie, jaka ma być polityka Polski wobec wojny na Ukrainie, ale także wobec Unii Europejskiej, wobec migrantów, czy koniec końców koalicja wie i rządzący wiedzą, co właściwie chcą zrobić ze służbą zdrowia. O tym wszystkim dzisiaj Państwu powiemy, a mówię szybko, bo dzisiaj program napięty, dużo gości przewinie się przez nasze studio i nie tylko, bo cóż, mimo że niby wakacje, niby znowu mamy wyż, znowu jest gorąco, ale my nie zwalniamy. U nas ogórków nie ma i w Radio Wnet ogórków, sezonu ogórkowego nie będzie, bo tematów jest zbyt dużo. A zaczynamy od służby zdrowia. Już jest połączony, gotowy, zwarty pan dr Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Słyszymy się głośno i wyraźnie, a ja tak przeglądam, może państwo słyszeli gazety, bo od prasy zaczniemy. Dawno to się nie zdarzało, żeby tak, chciałbym powiedzieć, po Bożemu zaczynać audycję od lektury gazet, a my dzisiaj tak właśnie zrobimy. Rzeczpospolita, pierwsza strona i sondaż. Czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenie? No i tutaj Polacy, jak na nasz naród, są dość zgodni, bo prawie 80%, dokładnie 77,4% mówi tak, ograniczyć, a tylko 18 mówi nie. 4 osoby, tylko 4% respondentów nie ma do końca zdania w tej materii. Czyli jesteśmy zgodni, nic, tylko ograniczać zarobki lekarzy. Jak to zrobić? Czy lekarze się nad z tym pogodzą, panie rektorze?
Znaczy tak, w przypadku osób, które do dnia dzisiejszego w systemie są zatrudnione na etacie, to te osoby zatrudniają w miarę rozsądnie. Gdybyśmy ujawnili te informacje, czyli że lekarze zatrudnieni w systemie opieki zdrowotnej w publicznych szpitalach zarabiają około 37 tysięcy złotych brutto, bo taka jest średnia, to nie budzi w społeczeństwie żadnych negatywnych emocji. To są oczywiście duże pieniądze, ale jak to przeliczymy na netto, to wygląda już zupełnie inaczej. No i lekarz wykonuje inny zawód. Podstawowym problemem, który budzi sprzeciw społeczny, to są kontrakty, które doprowadziły do wypaczenia i patologii w służbie zdrowia. I wtedy, kiedy przeliczamy wynagrodzenie na kontraktach, to zaczynają wychodzić kwoty milionowe, 1,5-milionowe, 2-milionowe, a nawet 2,5-milionowe rocznie, czyli przeliczając to na miesiąc, to są kwoty powyżej 200 tysięcy.
Miesięcznie i to często w szpitalach powiatowych, szpitalach, które są zadłużone. Ostatnio Koszalin zrobił karierę, ale teraz mamy kolejny szpital, też zadłużony. Już nie będę ich wyliczał, bo ich jest masa, ale ten już się, Koszalin zrobił wrażenie, bo tam 17 pracowników zarabia ponad 20% całej puli na wynagrodzenia, a ta 17 to jest 17 milionerów, czyli lekarzy zarabiających ponad milion rocznie, rekordzista 2,6 miliona. No i pytanie, czy tego typu pensje na kontraktach uda się ściąć, czy rządowe pomysły legislacyjne właśnie tych lekarzy milionerów dotkną?
Powinno się ściąć, ale proszę zwrócić uwagę, że te milionowe zarobki znajdują się w szpitalach powiatowych. Głównie w szpitalach powiatowych, chociaż mamy szpital południowy i słyszeliśmy tam o 1,6 miliona, ale większość dotyczy szpitali powiatowych, dlatego że szpitale powiatowe są w gorszej sytuacji. Otóż tam nie ma odpowiedniej liczby specjalistów i te szpitale walczą z dużymi aglomeracjami o przyciągnięcie lekarzy. W związku z tym muszą zapłacić tym lekarzom dużo więcej, żeby ten lekarz zechciał po prostu dojechać do odległego szpitala i tam po prostu pracować. W związku z tym muszą przepłacać te wynagrodzenia, a z drugiej strony są obciążone kontraktami NFZ-owskimi. Jeżeli stracą kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia, to ten kontrakt dla takiego szpitala powiatowego nie jest do odzyskania, więc dyrektorzy tych szpitali podejmują karkołomne decyzje.
podejmują decyzje. A jaki jest sposób, żeby zakończyć zarobki? Bo wydaje się, że te zarobki są dość spore. Część lekarzy się buntuje przed tą propozycją 240 zł brutto za godzinę, podkreślając, że to są stawki niegodne, że to jest kpina, tak mówiła jedna z lekarek publicznie, pisała na platformie X, ale nie była odosobniona, że za takie pieniądze, za 240 za godzinę, to oni pracować nie będą, tylko wyjadą gdzieś, gdzie płacą znacznie więcej. Wyjadą czy nie wyjadą?
Nie wyjadą. W Europie Zachodniej wynagrodzenie na poziomie 240 zł za godzinę jest średnim wynagrodzeniem w systemie opieki zdrowotnej dla lekarza pracującego na umowę o pracę. W związku z tym, czy w Szwecji, w Niemczech jest to od 40 do 60 euro za godzinę, jeśli chodzi o lekarza. W Szwecji jest to trochę mniej. We Francji też jest trochę mniej, czyli tam od 40 do 50. Są oczywiście, to jest taka średnia mediana europejska, w związku z tym ta kwota nie jest ani kwotą zawyżoną, ani kwotą za niską. Jest to kwota, która odpowiada średniej europejskiej i ona jest dostosowana. Natomiast rozwiązaniem systemowym, żeby ta sytuacja się poprawiła, jest po prostu kształcenie większej ilości lekarzy. Proces jest długi, zajmie 10 lat, ale generalnie taki proces odbył się już na przykład w zawodach prawniczych. Pamiętamy notariuszy z kominami wynagrodzeniowymi pod koniec lat 2000. Pamiętamy adwokatów. Ten mechanizm już teraz się bardzo urynkowił. Są adwokaci zarabiający bardzo dobrze, ale też powszechna dostępność opieki prawnej jest większa. Podobnie trzeba zrobić z lekarzami. Doraźnie można to załatwić po prostu zalimitowaniem tych wynagrodzeń.
Rzeczywiście jest tak, że ten proces będzie długi, on będzie trwał. Poprzedni rząd starał się zwiększyć tą liczbę miejsc na studiach medycznych. Obecny chyba to przycina. Jak to wygląda?
Obecny zmienił to w sposób kuriozalnie symboliczny. Ja wczoraj opublikowałem tweeta i zwiększył liczbę miejsc o 1,14%.
Czyli na czym polega ta kuriozalność?
No zwiększenie o 1% w momencie potrzeb, no to nie jest żadne zwiększenie. No. Zwiększenie o 6%, o 8%, o 10%, no to jest jakieś widoczne zwiększenie. Zwiększenie o 1%, no to po to tylko, żeby się pochwalić, że rząd zwiększa. Natomiast zwiększanie o 1%, no to żadne jest. To nie wiem, o procent inflacji. Szkoda, że nie zwiększyli poniżej 1%.
Jak pan, jeszcze wróćmy do lekarzy, patrzy na słowa chociażby Łukasza Jankowskiego, prezesa NIL-u, Naczelnej Izby Lekarskiej, który no, powiedział słowa, że z lekarzami żaden rząd jeszcze nie wygrał. Potem deklarował, że żałuje tych słów, że nie został źle odebrany, ale słowa padły, zostały zapamiętane. Jest wśród lekarzy takie poczucie buntu, że oni będą bronić tych milionowych zarobków z NFZ-u?
Myślę, że dzisiejsze środowisko lekarskie nie jest takie, żeby było jednorodne i będzie strajkować. Natomiast Łukasz Jankowski jako prezes Naczelnej Izby Lekarskiej nauczył się wywierania presji, czy w ogóle Naczelna Izba Lekarska wielokrotnie wywierała presję na organy administracji państwowej, doprowadzając do rozwalenia tego systemu. To znaczy wielokrotnie Naczelna Izba Lekarska pod wpływem nacisków doprowadziła do pogorszenia jakości systemu opieki zdrowotnej w Polsce, mimo że działanie tej izby powinno mieć charakter odwrotny.
A to jak to jest? Czy Naczelna Izba Lekarska działała nie na rzecz pacjentów, tylko na rzecz źle rozumianego egoizmu korporacji lekarskiej?
Naczelna Izba Lekarska jest izbą lekarską, nie izbą pacjentów. W związku z tym działała w ten sposób.
Ale lekarz nie powinien działać na rzecz pacjentów.
Powinien działać na rzecz pacjentów, ale nie działa. No, mogę podać prosty przykład, który moim zdaniem jest daleko idącym rozwiązaniem. Otóż Naczelna Izba Lekarska parę lat temu bardzo mocno lobbowała, żeby pogorszyć jakość lekarskiego egzaminu końcowego. 6-8 lat temu egzamin końcowy zdawało 30-40% lekarzy. Naczelna Izba Lekarska, jest wiele wypowiedzi, doprowadziła do tego, że dzisiaj zdawalność jest 90%. Łatwiej zdać jest na prawo jazdy niż To znaczy łatwiej zdać jest lekarski egzamin końcowy niż na prawo jazdy, tak? A był to wynik rozwiązań, które proponowała Izba, żeby zestaw pytań był zestawem zamkniętym, więc można wykuć 3000 pytań na pamięć, pójść po prostu na egzamin i zdać egzamin i zostać lekarzem. I nikt dzisiaj nie odpowiada za to, że do systemu wprowadzono kilka tysięcy lekarzy, którzy w poprzednich realiach tego systemu by nie zdali. W związku z tym nie poszło o jakość, tylko poszło o łatwość.
Łatwość, ale też Naczelna Izba Lekarska walczy, żeby tych lekarzy za dużo nie było. Żeby właśnie ten element rynkowy się nie pojawił, żeby te zarobki...
Naczelna Izba Lekarska robi rozwiązania dualne. Ogranicza ilość szkół, mówiąc, że chodzi o jakość kształcenia, że te szkoły nie spełniają wymagań kształcenia, że nie mają prosektoriów, pomijając fakt, że nikt nie sprawdził, a mi to się udało sprawdzić, że w Europie w wielu państwach nie kształci się lekarzy i anatomii w salach prosektoryjnych, tylko po prostu w salach, gdzie się naucza anatomii, ponieważ na przykład w takich państwach jak Francja, czy Belgia, czy Holandia korzystanie z formaliny jest zakazane, bo to jest substancja rakotwórcza. W związku z tym odeszło się od tego kształcenia. W Polsce się wmawia, że lekarzy trzeba kształcić z anatomii w prosektorium, mimo że nawet duże uniwersytety mają kłopoty z pozyskaniem zwłok do tego typu kształcenia. No ale to już jest inna sprawa. Z jednej strony ogranicza się liczbę szkół, które mogłyby kształcić na kierunkach lekarskich, ale pogarsza się jakość egzaminu, tak? A moim zdaniem powinna być sytuacja odwrotna, to znaczy trzeba umożliwić studentom kształcenie się w jak największej ilości szkół i wprowadzić bardzo restrykcyjne egzaminy państwowe, niezależne od uczelni, czyli państwowe, które wprowadzają do tego zawodu.
To już na koniec, panie rektorze, zapytam o sytuację w Warszawie. Dzisiaj o 9:30 Rafał Trzaskowski ma zaprezentować dwóch nowych wiceprezydentów. Dwie poprzednie panie wiceprezydent musiały odejść w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Ostatnio nagrania, jedne z kilku, potem są kolejne z prosektorium tego szpitala. Czy ta afera już jest wyjaśniona? Czy my już wiemy, co tam się działo i już mamy opisanych sprawców, czy wedle pana wiedzy to, co dzieje się w szpitalu południowym i w innych szpitalach, to jest historia jeszcze rozwojowa, że my jeszcze o tej warszawskiej służbie zdrowia będziemy słuchać?
Wiemy, że tam się dział po prostu bałagan i że zarząd kompletnie stracił kontrolę nad tym, co się dzieje i poddał się działaniom albo dziwnych ludzi, takich jak szef tego prosektorium, albo polityków w kitlach, takich jak ten młody lekarz. W związku z tym na pewno wiemy, a czy więcej tych rzeczy wyjdzie, to zależy głównie od dziennikarzy, bo tak jak ja zauważyłem, no to prokuratura tam specjalnie nie chce poszukiwać problemów w tym szpitalu, mimo że te problemy są opisywane przez gazety czy przez prasę. To prowadzone śledztwo w sposób opieszały na pewno nie doprowadzi do wyjaśnienia tej sprawy.
Ale co to na pana rektora oko i wyczucie obecna prokuratura stara się rozmydlić czy zgoła zatuszować aferę w szpitalu południowym?
Nie wiem, czy rozmydlić, bo to daleko idące słowa, ale widać, że jej się specjalnie nie pali. Widzę inne śledztwa, gdzie prokuratorzy natychmiast, chwilę później, 10 minut, 2 dni, 5 dni wchodzą i załatwiają sprawę. Tutaj mamy do czynienia z miesięcznym opóźnieniem, a w tej branży miesięczne opóźnienie powoduje, że niektórych spraw nie będzie można wyjaśnić.
Bo już
się... pacjentów, ktoś może zmienić dokumentację pacjenta, ktoś może wpływać na świadków. No przez miesiąc można zrobić dużo rzeczy. W związku z tym dano w tym szpitalu możliwość do zatarcia śladów.
Zapytam już tak zupełnie jako puentę, jakie w tej chwili są nastroje, no powiedzmy w warszawskim, no bo pan doktor się obraca pewnie najczęściej w warszawskim środowisku medycznym, jakie są nastroje, jaka jest świadomość i jak ta burza wpływa na lekarzy, na tych, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia?
Znaczy ja mam do czynienia z lekarzami, którzy są głównie zatrudnieni na etatach, ci lekarze kontraktowi działają trochę inaczej. W związku z tym no, jest duże niezadowolenie, że nastawienie do lekarzy się zdecydowanie zmieniło. Ogólnie nastawienie do medyków. Społeczeństwo ma niski próg akceptacji tego, co się dzieje w systemie opieki zdrowotnej. To wpływa na personel medyczny. Nie ma jeszcze żadnych ataków agresji, ale takie odczucie, że status zawodowy lekarza czy status zawodowy pielęgniarki się pogorszył, no jest widoczne po prostu.
O czym mówił Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
I to rozbiegówka, ale w temacie bardzo ważnym, bo temat służby zdrowia będzie, to państwa mogę zaręczyć, przez wiele jeszcze tygodni i miesięcy na pierwszych stronach gazet i mediów, bo temat jest ważny. No i każdy z nas, niestety jakoś o służbę zdrowia się ociera częściej albo rzadziej, ale jest obecny. Godzina 7:27. Ja tylko państwu przypomnę, mimo że to wakacje, mimo że to 15 lipca, to jednak warto mieć tą świadomość, że Radio Wnet istnieje dzięki patronom, że możemy także o służbie zdrowia opowiadać dzięki temu, że część z państwa jest z nami na stronie patronite.pl/radiownet, albo jeżeli ktoś z jakichś różnych powodów nie chce, nie lubi, nie może być z nami na stronie i wspierać nas na stronie patronite.pl/radiownet, to na stronie wnet.fm jest cała zakładka wspieraj nas. Tam są różne, także te bardziej tradycyjne formy, jak przelewy wspierania, więc zachęcamy i dziękuję. Wszystkim bardzo dziękujemy, wszystkim wspierającym. Będziemy o to apelować. Może trochę rzadziej w trakcie wakacji, ale po wakacjach, bo sytuacja jest trudna i państwa wsparcie jest dla nas ważne, zgoła konieczne, żeby nasze audycje realizować. A teraz, a propos realizacji naszych audycji, patrzymy tam, gdzie mało mediów patrzy na Bliski Wschód. Tam jest Mikołaj Murkociński.
Wnet tu i tam, czyli
wakacyjne podróże małe i duże.
Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
I my, Fundacji Salvatti, bardzo dziękujemy za tą możliwość, żeby z bliska przyglądać się temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem dr Mikołaj Murkociński, Radio Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Od czegoż by tu zacząć? Nie wiem, czy mundial jest obecny w tym regionie świata, czy jednak zupełnie inne kłopoty i problemy dnia codziennego zaprzątają umysły tubylców.
Mundial jest obecny. Wczoraj sam mogłem się o tym przekonać, gdy szukałem jakiegoś miejsca, aby przysiąść i obejrzeć drugą połowę meczu Francja-Hiszpania, która tutaj tylko przypomnę, który zakończył się zwycięstwem Hiszpanów 2-0 nad Francją. No ale nie znalazłem takiego miejsca, ponieważ wszystkie kafejki, wszystkie kawiarnie tutaj w okolicy były zapełnione co do jednego miejsca. Więc na pewno mundial jest bardzo obecny. To jest też temat różnych rozmów. I oczywiście pytanie, kto wygra.
Jest zadawane to pytanie, ale chyba też inne tematy. Gorąco, znowu Cieśna Ormus, znowu Izrael. To wszystko rozsadza spokój. Jakie są... No właśnie, jak się to patrzy miejscowo.
To rozsadza spokój, tym bardziej, że Jordania jest, zawsze się jawiła jako taka oaza spokoju na Bliskim Wschodzie. Zresztą kraj ten bardzo dużo postawił właśnie na rozwój turystyki i na rozwój tego swojego wizerunku jako kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie można bezpiecznie się udać, gdzie można pozwiedzać, gdzie można spędzić czas. No ale od jakiegoś czasu, oczywiście początkowo od roku 2023, czyli od ataku na, od wojny, od początku wojny nas w Strefie Gazy, później właśnie od początku tej wojny w Zatoce Perskiej, tak już nie jest, turystów nie ma i w związku z tym też kraj sporo na tym traci i cierpi. W związku z tym właśnie w tym kontekście mówi się o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej. No i wreszcie oczywiście ten mały detal, czyli że każdej nocy już od kilku dni Jordania strąca kolejne pociski balistyczne lecące tutaj w kierunku bazy amerykańskiej znajdującej się na terenie kraju. Dzisiaj to były 3 pociski, jeżeli wierzyć tym oficjalnym komunikatom. I podobnie jak wczoraj i przedwczoraj I 3 dni temu te pociski miały zostać strącone, ale te komunikaty są bardzo, bardzo skąpe, a i spekulacje trwają oczywiście na platformach społecznościowych, jak bardzo te ataki tutaj są skuteczne, te ataki irańskie, bowiem Iran się przyznaje do tego otwarcie poprzez komunikaty Korpusu Strażników Rewolucji. W każdym razie wiemy, że te ataki są całkiem chyba skuteczne w innych krajach, w kierunku których lecą te pociski balistyczne oraz drony irańskie, Bahrain, Kuwejt, Katar. W Kuwejcie szczególnie można było zobaczyć te kłęby dymu noszące się nad bazą amerykańską.
I jakie to robi wrażenie, jak się patrzy na Amerykę jako na supermocarstwo, czy jako na państwo, które już nie może swojego prymatu, że tego słowa popularnego ostatnio użyję, wymusić na, no jednak państwie, no teoretycznie znacznie słabszym, jakim jest Iran.
No to jest rzeczywiście, bo tutaj będę mówił już ogólnie o krajach, o świecie arabskim, rzeczywiście w ciągu ostatnich tych miesięcy, i to jest chyba wielka też porażka Donalda Trumpa wizerunkowa. Ten obraz Stanów Zjednoczonych się zmienia, ponieważ mamy rzeczywiście kraj, supermocarstwo, które no bądź co bądź, jeżeli spojrzeć chociażby na tekst tego porozumienia z Iranem, który już chyba nie obowiązuje, ale które zostało podpisane pod koniec zeszłego miesiąca, no to jednak to supermocarstwo musiało poczynić spore ustępstwa. Druga rzecz to, tak jak już wspomniałem, te kontrataki irańskie wydają się całkiem skuteczne. Trzecia rzecz, Iranowi udało się przesunąć ten środek ciężkości, jeżeli chodzi o negocjacje ze swojego programu atomowego, bo przypomnę, że to był taki powód, przynajmniej oficjalny, aby ta wojna się rozpoczęła, na cieśninę Ormuz, na kwestię żeglugi w cieśninie Ormuz, i wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście jak do tej pory Iranowi udaje się kontrolować ten ruch w cieśninę Ormuz. I po czwarte wreszcie, i już tutaj ostatni punkt, chociaż mogłoby ich być więcej, wygląda na to, że ta wojna, która trwała kilka miesięcy, nie zdołała tak znacznie rzeczywiście osłabić ten potencjał balistyczny Iranu, który jak widzimy ma cały czas ten arsenał, aby atakować te kolejne cele w Zatoce Perskiej i statki w cieśninie Ormuz, wbrew temu, co mówi Donald Trump w niemal każdym swoim wywiadzie.
No i teraz pytanie, Jordania, państwo jednak jak na Bliski Wschód ustabilizowane, monarchia, która funkcjonuje lepiej, gorzej, może nawet lepiej byśmy powiedzieli niż ich północni czy zachodni sąsiedzi, bardziej teraz boi się Iranu czy bardziej boi się Izraela? Kto jest tym złym w regionie?
Myślę, że tutaj najlepiej to obrazuje postawa moich rozmówców, a mianowicie, że zachowanie ciszy i absolutnego, jak to mówią Amerykanie, low profile, czyli po prostu zachowanie takiej dość dyskretnej postawy, bo rzeczywiście gdyby spojrzeć tutaj na Jordanię, no to tutaj pozycja geopolityczna, także w kontekście tego stosunku do sąsiedztwa, tego bliższego i tego dalszego, no jest bardzo skomplikowana. I na pewno każdy tutaj fałszywy krok może doprowadzić do tego, że ta stabilność, która, no, przypomnijmy, jest jednak dość delikatna, że ona może zostać się zaburzona.
No, o czym mówił dr Mikołaj Murkociński z Jordanii, w epicentrum, obok Izrael, no to wszyscy wiemy, nieopodal Irak, też państwo średnio stabilne, na północy Syria, no to już nie trzeba opisywać, jak wygląda stabilność w Syrii, a gdzieś tam za Irakiem Iran, który bombarduje sąsiadów, Kuwejt, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, również dzieje się, a my jako Radio Wnet jesteśmy w oku tego cyklonu z dość cały czas jeszcze spokojnej Jordanii, jak się na region dookoła patrzy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za relację.
Dziękuję. Do usłyszenia, udanego dnia.
I wrócimy jutro w Poranku Wnet. Mikołaj Murkociński dalej będzie opowiadał. Teraz opowiada, ale już nie słyszymy Mikołaja Murkocińskiego, ale dobrze, wróci, jutro będzie 7.30 dalej opowiadał o Bliskim Wschodzie z perspektywy Jordanii, chyba że gdzieś się przemieści, tego nigdy nie wiemy, tak samo jak nie wiemy, co się wydarzy w poranku wnet, to znaczy ja wiem, a Państwo teraz się dowiecie, w naszym studio Tomasz Rzymkowski, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, poseł na Sejm, nie, już nie jest niezrzeszony, jakiegoś koła pan poseł należy obecnie.
Tak, demokracja bezpośrednia.
Demokracja bezpośrednia, ale to się zmienia w kalejdoskopie. Dzień dobry.
Świetny dzień dobry kubeczek z herbem, państwo tego nie widzą, z herbem powiatu rawskiego. Nie wiem, to taka prowokacja wobec mnie, bo ja pochodzę z województwa rawskiego, ale to w czasie pierwszej Rzeczypospolitej było takie województwo rawskie i Kutno ono paradoksalnie obejmowało. Ono się tak dziwnie ciągnęło. To tak bym powiedział, a propos tej mojej aktywności akademickiej, bo jestem historykiem prawa, więc muszę też znać historię geografii politycznej pierwszej Rzeczypospolitej, więc Kutno było częścią województwa rawskiego do rzeki Ochni, a po drugiej stronie już się zaczynała ziemia łęczycka historyczna.
No dobrze, to ja już pana doktora historyka prawa woduję na minę polityczną. Konstytucja 3 maja. Akt ważny, nieważny. Druga konstytucja, czy któraś w kolejności?
Pan na bardzo dobry temat wszedł. Teraz pan się ładuje na minę, bo ja napisałem doktorat o konstytucji kwietniowej, gdzie jedną z głównych tez mojego doktoratu jest to, że ta konstytucja nadal obowiązuje, bo nie ma żadnego aktu prawnego, który by ją derogował z polskiego porządku prawnego. Powiem więcej. Projekt konstytucji autorstwa Solidarności, szeroko rozumianej Solidarności, bo nie tylko Związku Zawodowego, ale można powiedzieć ówczesnego środowiska politycznego, zakładał w ostatnich przepisach tejże konstytucji właśnie przepisy derogujące, czyli usuwające z polskiego porządku prawnego konstytucję kwietniową. Nie ma w polskim prawie po 1989 roku jakiejkolwiek zmianki, aby konstytucja kwietniowa z 23 kwietnia 1939
roku. Wszystko fajnie, ale jak to ma się do mojego pytania o konstytucję 3 maja, to ja nie wiem.
No, to jest odpowiedź na to pytanie. Jeśli uchwaliliśmy konstytucję marcową, no to wszelkie wcześniejsze akty prawne zostały unieważnione. Tak samo no, konstytucja kwietniowa unieważniała marcową.
No dobrze, ale 3 maja była konstytucją, czy nie była?
Bo była konstytucja oczywiście. Tak? A od kiedy to spór na prawicy jest? To znaczy, ktoś nie świętuje 3 maja o rocznicy uchwalenia
konstytucji? No nie, na przykład zwolennik Grzegorza Braność, tak to opiszmy politycznie, profesor Wielomski ostatnio miał długi tekst, gdzie dowodził, że to nie była żadna konstytucja, a już na pewno nie pierwsza na kontynencie, bo pierwsza była na Kostaryce, a w ogóle to jest akt nieistotny, bo były inne konstytucje. Rafał Ziemkiewicz też wskazywał, że przecież każdy Sejm konstytucję wydawał, co jest prawdą, bo faktycznie prawie każdy Sejm, chyba został zerwany, kończył się aktem prawnym nazwanym konstytucją.
O semantykę, to znaczy najsłynniejsza konstytucja Nihilnowi z 1505 roku, która dawała olbrzymi zasób praw politycznych szlachcie polskiej. Właśnie tą nazwę nosiła, ale nie zmienia to faktu, że dzisiejszą nomenklaturą pojęć byśmy powiedzieli, że była to ustawa. Natomiast konstytucja no, była tą ustawą zasadniczą,
ale
podstawową.
Coś zmieniała? Czy może tak samo jak artykuł
Hendrykowski? Zmieniała zasadniczo było inne niż ustrój państwa. To znaczy, dlaczego my świętujemy 3 maja? No to w lipcu o tym rozmawiamy, a nie w maju. Dlaczego my świętujemy?
Bo to
była konstytucja...
Bo różnych tematów.
Jasne. To jest konstytucja, która upodmiotawiała ogół społeczeństwa polskiego, tworząc naród. To znaczy, to był pierwszy akt prawny, który brał pod opiekę trzeci stan w tym społeczeństwie już kończącego się feudalizmu, czyli chłopstwa, które stawało się częścią, można powiedzieć, narodu polskiego. I stąd jego, bym powiedział, ta doniosła i podniosła rola w dziejach naszego narodu, zwłaszcza w przededniu
prawa doktor Tomasz Rzymkowski 3 maja świętuje.
Tak, oczywiście świętuje. Tym bardziej, że to było wielkie, wielkie zwycięstwo, można powiedzieć, intelektualne ówczesnego narodu polskiego. To znaczy, wyprzedziliśmy Francuzów, już nie mówię o Austriakach, Prusakach, czy innych narodach, które mienią się bardzo dobrze wykształconymi, a to właśnie przedstawiciele narodu polskiego, pierwsi na kontynencie, przygotowali nowożytną, oświeceniową koncepcję ustawy zasadniczej.
To już wiemy, kogo zaprosimy 3 maja na rozmowę okolicznościową. Umówieni słyszymy się za kilka miesięcy na tym Radia Wnet, a tymczasem przejdźmy do polityki bieżącej, żeby też być złośliwym. Teraz zmuszę pana posła do obrony, albo może ataku, na Zbigniewa Ziobro. Minister Żurek przegrywa w sądzie, jego prokuratura nie ma wniosku o europejski nakaz aresztowania. Zbigniew Ziobro może czuć się bezpieczny. Kto wygrał, Zbigniew Ziobro czy pan minister Żurek?
Znaczy, trudno mówić w trakcie meczu, kto wygrał mecz, bo ja uważam, że ten mecz się dopiero zakończy, kiedy albo jeden, albo drugi pan zasiądzie skutecznie na ławie oskarżonych. Ja wczoraj rozmawiałem...
A należy się któremuś z nich?
No, pewnością Zbigniewowi Ziobro. To
a
się należy.
Ministrowi,
to pokaże czas. Ja nie widzę takich, bym powiedział, precyzyjnych kwestii, które by wskazywały na łamanie prawa, jeśli chodzi o ministra Żurka.
No to się pan poseł naraził teraz.
Proszę bardzo.
Prawicowym odbiorcom.
Czyli ja to Żurek... znam dosyć dobrze pana ministra Żurka, aczkolwiek no, nie rozmawialiśmy już kilkanaście lat. Siedzieliśmy niedaleko siebie podczas posiedzeń Krajowej Rady Sądownictwa. W wielu kwestiach, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie natury aksjologicznej, jest między nami zasadnicza różnica. Natomiast jeśli chodzi o krytykę polityki ówczesnego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, w wielu kwestiach się zgadzaliśmy.
A może tam Bodnar też powinien zacząć, jak to jest...
Proszę przedstawić zarzut, ja się do nich odniosę. Nie chcę sam ich formułować, bo nie uchodzę za znawcę ani Adama Bodnara, ani Waldemara Żurka, ani nie są moimi faworytami, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Uważam, że jeden i drugi mógł naprawdę znacznie więcej zrobić dla konającego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Co prawda to nie jest ich sprawka, bo oni przejęli to dziedzictwo po Zbigniewie Ziobrze.
Chociaż pan ze Zbigniewem Ziobro w jednym rządzie zasiadał.
Tak, ale tak samo w jednej ławie parlamentarnej teraz też zasiadam. No i nie jest to moja wina, że go wyborcy wybrali, a że go premier Mateusz Morawiecki powołał do tego samego rządu, co mnie.
Ale siłą pana do rządu nie wcielano. Zgodził pan się?
Zgodziłem się, tym bardziej,
że... Przymus to nie był.
Tylko, że nie u Zbigniewa Ziobro.
No nie,
Przemysława Czarnka. Tak. Czy zupełnie czym innym się zajmowaliśmy.
Do którego jeszcze w naszej rozmowie wrócimy, ale kiedy pan słyszy... Wczoraj rano Donald Tusk w Paryżu przed defiladą 14 lipca Święta Zdobycia Bastylii mówił, że irytuje go brak koordynacji między prokuraturą a sądami. To w kwestii Ziobro oczywiście. To co pan sobie myśli jako prawnik? Kiedy premier wychodzi i mówi, że irytuje go, że nie ma takiej dobrej współpracy i koordynacji działań między prokuraturą a sądami.
Ja tego nie skończyłem wątku, który zacząłem, bo wczoraj z jednym z kolegów rozmawialiśmy na ten temat i ja postawiłem taką tezę, że sędziowie nie chcą wychodzić przed szereg. To znaczy w sytuacji, w której... W normalnym zachowaniu, czyli mamy człowieka, który ukrywa się przed organami ścigania, a sam jestem po rozmowie z wieloma funkcjonariuszami policji, czy tajnych służb, nazwijmy to tak, którzy mówili, jeśli byłaby tylko wola polityczna obecnie rządzących, aby Zbigniewa Ziobra, mówili to wówczas, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze przebywał na terytorium Węgier, jeśli byłaby tylko wola polityczna, to nie dłużej niż w ciągu 12 godzin jesteśmy w stanie na Rakowiecką czy do Pałacu Mostowskich przywieźć Zbigniewa Ziobro. Takiej woli politycznej po prostu nie było. A nie mówiły mi to przypadkowe osoby, przysłowiowy krawężnicy, tylko...
Waldemar Żurek publicznie mówił o tym przywożeniu w bagażniku ministra Ziobry.
Ale nie było woli politycznej. Żaden sędzia dzisiaj nie będzie wychodził przed szereg.
Ale gdyby Tusk chciał, to by dostarczył w ten sposób...
Tak. Nie w ten sposób, zupełnie inny sposób. Tak jak w dziesiątkach, czy setkach...
W bagażniku porwanego, czy nie?
Nie, nie. Czemu się trzymamy tego bagażnika? Dla mnie to jest...
Minister Żurek tak powiedział.
No to ja tylko publicznie chcę skarcić. To znaczy Polakom przywożenie w bagażniku niestety kojarzy się bardzo źle, bo kojarzy się z sprawą zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. I żaden Polak nie powinien sobie żartów z takiej sytuacji robić. Jeśli policja czy polskie służby zatrzymują obywatela polskiego poza granicami państwa, robią to w koordynacji z miejscową policją, miejscowymi służbami i przewożą czy to samochodem, czy samolotem, czy innym środkiem transportu z zachowaniem, można powiedzieć, szacunku do człowieka, bo mimo, że ta osoba nawet dopuściła się bardzo poważnych zbrodni, to należy jej się godność i szacunek, tak jak każdej osobie ludzkiej, na pewno nie przewozimy nikogo w bagażniku.
Okay,
znaczy,
ale
ja nie znam przypadku, poza przypadkiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, aby bagażnik służył organom, w tym przypadku państwa komunistycznego, totalitarnego, do przewożenia porwanej osoby.
No dobrze, to jak przywieźć Ziobro i na czym polega
teraz
ta pana...
Teraz nie ma takiej możliwości, żeby go przewieźć.
Ale z Węgier była możliwość?
Moim zdaniem bez najmniejszego problemu była taka możliwość, że przewieźć, nie było woli politycznej, a sędziowie...
Czyli Donald Tusk dzisiaj... woli gonić tak, Kulicka niż
tak,
go złapać?
Ale od tego samego początku było to widać. To znaczy, ja nie znam innego przypadku osoby poszukiwanej przez organy państwa polskiego, że państwo polskie zachowywało się jak gang Olsena. To znaczy, naprawdę, proszę prześledzić
może
sytuację
tego,
Polaków.
Może dlatego, że są nieudolni.
No dobrze, mieliśmy tego pana Żaka, nazwiska tak, nie przekręcam, prawda, który uciekł bodajże do Republiki Federalnej Niemiec. Tak. Nie było żadnego problemu dla państwa polskiego, żeby go przewieźć. Głośna sprawa zabójstwa sprzed bodajże 10 lat, gdzie student czy uczeń zabił swoją korepetytorkę. Bodajże uciął jej głowę, prawda? Bardzo głośna sprawa.
Głośna. To nawet mieszkałem w tym samym bloku.
Nie wiedziałem, panie redaktorze, nie mówię o tym przypadku z tego powodu. Polskie służby były w stanie błyskawicznie tego człowieka znaleźć w Hiszpanii i przywieźć do Polski. I nie było żadnego nawet europejskiego nakazu aresztowania, nawet nie było nakazu aresztowania wydanego na terytorium państwa polskiego. Polskie służby były w stanie go przywieźć. I dzisiaj rząd i prokuratura próbują przerzucić piłeczkę na stronę sędziów, tak jakby się bali. A sędziowie mają bardzo dobrą świadomość. To znaczy, ja mogę z sędziami się w wielu kwestiach nie zgadzać, natomiast nie odbieram im jednej rzeczy. To są ludzie bardzo inteligentni, rozumiejący mechanizmy i polityki, i państwa. I sędziowie widzą, że próbuje się ich rękoma zrobić to, czego samemu mamy za mało odwagi, żeby zrobić.
Ale dobrze,
myślę o małej odwadze obecnie rządzących.
Ale to ja... Czyli to nie jest tak, że... No bo podstawowa analiza, szczególnie na prawicy tej sprawy, jest taka, prokuratorzy i sędziowie czują wiatr zmian.
Tak,
a jak rozumiem, też. Pan uważa inaczej, że oni po prostu widzą, że Tusk nie chce i oni też nie chcą. Jak znaczy, co stoi za tymi mechanizmami?
Jedno drugiego nie wyklucza,
jak
panie
pan
redaktorze.
Powiedział, że państwo działa jak gang Olsena.
Tak.
W tym wypadku i prokuratora, i sądy trochę tak się zachowują, bo czują, że Tusk nie chce, że władza nie chce go przywieźć, czy czują, że władza słabnie i zaraz się zmieni?
Jak to jest, jedno nie przeczy drugiemu. To znaczy też to zjawisko obserwuję w policji, w służbach, w prokuraturze czy w sądach. Widać, że te osoby, te poszczególne zawody, ci poszczególni funkcjonariusze państwa polskiego, i tu wrócę znowu do tego, którzy doskonale rozumieją mechanizmy, którymi kieruje się państwo polskie, mechanizmy również polityczne, czują ten wiatr zmian. Oni jeszcze nie wiedzą, tak jak ja nie wiem, pan redaktor nie wie, jak będzie wyglądał rozkład sił w przyszłym parlamencie, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że nie będzie rządu Donalda Tuska. Część ugrupowań, które dzisiaj tworzą koalicję rządzącą, może nie znaleźć się w parlamencie i mało prawdopodobne, by większość parlamentarną z kimkolwiek tworzył Donald Tusk i Koalicja Obywatelska.
No pytanie, kto będzie tworzył rząd, to już ostatnie pytanie o Przemysława Czarnka, właśnie o wypowiedź na temat Ukrainy, skarcony przez Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, jesteśmy za pomocą militarną dla Ukrainy, ale też Jarosław Kaczyński odpowiada od razu panu ambasadorowi Ukrainy, który próbował to wykorzystać, mówiąc, że nie wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, jeżeli się nie rozliczy z przeszłością. Koniec projektu premier Czarnek, prawica pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości wie, czego chce i co to będzie oznaczać dla całej prawicy. Na tym styku PiS, Konfederacja i PiS, Konfederacja Korony Polskiej. Trzy pytania w jednym, proszę odpowiedzieć.
Ja dodam jeszcze jedno pytanie. Czy Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej sumarycznie w dniu wyborów nie będą miały znacznie więcej głosów poparcia, co się przełoży również na mandaty, niż Prawo i Sprawiedliwość? To znaczy,
czy to
taka jest tendencja.
Się ta prawica, że będzie PiS
ja uważam, że nie będzie hegemona na prawicy. To znaczy, będzie sytuacja, w której trzy ugrupowania, a na pewno dwa, będą miały bardzo podobny potencjał w liczbie mandatów. To znaczy, to nie będzie sytuacja, w której Jarosław Kaczyński będzie w stanie wywalczyć w rywalizacji z swoimi sojusznikami, koalicjantami fotel premiera dla przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Czy najbardziej prawdopodobny wariant, moim zdaniem, to jest taki, że będzie to kandydat akceptowalny, czy wręcz zgłoszony przez wszystkie ugrupowania wchodzące w skład przyszłej koalicji prawicowej. Więc to jest odpowiedź na to pytanie, czy ja uważam i uważam od samego początku, że projekt premier Czarnek jest mirażem, jest jakimś elementem, etapem kampanii parlamentarnej 2027.
Taktyką, a nie strategią.
Tak, to jest to bitwa, a nie wojna.
To już na koniec zapytam o to ściganie polityków. Waldemar Rzech, trochę jak rozumiem, tak wiele osób to rozumie, próbując przykryć blamaż z decyzją sądu, a to pan Świrski zatrzymany i Cezary Jurkiewicz z Polskiej Fundacji Narodowej kiedyś, a to wniosek do Europarlamentu o doprowadzenie Grzegorza Brauna. To jest tak jak z Ziobro próba ścigania, czy rzeczywiście nagle władza uznała, że będzie próbowała w kajdankach Grzegorza Brauna gdzieś tam do prokuratury doprowadzić, jakie będą tego konsekwencje polityczne?
Znaczy, jeśli nie ma realnych efektów tych działań, no to trzeba przynajmniej robić fajny PR. Ja obserwuję w mediach społecznościowych konta, czy to prokuratury krajowej, czy Ministerstwa Sprawiedliwości, to tam jest cała masa informacji o kolejnych zarzutach, wniosków o uchylenie immunitetu i tak bym powiedział wszechstronnie, holistycznie wręcz, bo są i wnioski w stosunku do posłów, przedstawicieli koalicji rządzącej. No nawet jeden z wiceministrów sprawiedliwości ma mieć uchylony immunitet, więc
tak no, spraw zagranicznych.
Nie, sprawiedliwości. Myślę tutaj o panu, tak, panu ministrze Myrsze. Tak bym powiedział, dzieje się, kotuje się, tylko to jak to w staropolskim powiedzeniu, no od samego mieszania herbata nie robi się słodsza. A mam wrażenie, że obecne kierownictwo prokuratury krajowej, nawet nie Ministerstwo Sprawiedliwości, bo ten spór, który chyba wszyscy widzimy między ministrem Żurkiem a panem prokuratorem krajowym Kornelukiem, no wchodzi w kolejny etap. Etap takiego, bym powiedział, fasadowości działań prokuratury. No i też widzimy, że się kończy czas tego rządu. No jesteśmy praktycznie na rok od kolejnych wyborów. Rok i trzy miesiące, żeby być już aptekarzem, bo gdzieś pod koniec września, początku października przyszłego roku prezydent zaordynuje wybory parlamentarne.
I stąd całe te kontrowersje i takie konwulsje, można powiedzieć, tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. O czym mówił Tomasz Rzymkowski?
Czy wymiar sprawiedliwości w Polsce niestety nie istnieje? To znaczy, jak moi wyborcy do mnie przychodzą do biura teraz i 10 lat temu mówili, panie pośle, my do sądu idziemy po wyrok, a nie po sprawiedliwość. I niestety tak to wygląda, a dzisiaj jeszcze dochodzi element czasu. Czyli czekamy 4-5 lat na pierwszą rozprawę. To jest sytuacja no, państwa, które no, nie może funkcjonować. I niestety katalizatorem tego procesu był Zbigniew Ziobro.
O czym mówił Tomasz Rzymkowski, poseł na Sejm, Koło Poselskie Bezpośrednia Demokracja. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję
w
bardzo.
Studio i za rozmowę.
Dziękuję za kawę w kubku z herbem województwa rawskiego.
I żeby była jasność, ten kubek, żeby klapnął naszą rozmowę spiąć, dostaliśmy od naszych patronów, sadowników z powiatu rawskiego, którzy przywożą jabłka i nie tylko.
To na końcu województwa rawskiego w powiecie kutnowskim też są sady i sadownicy. Można powiedzieć tradycja jeszcze tych czasów pierwszej Rzeczpospolitej.
Proszę przywieźć jabłka.
Zapraszam pan rektor, może do mnie do sadu przyjechać po jabłka, śliwki. Wiśnie się skończyły właśnie.
Umówieni jesteśmy. Godzina 7:53, a teraz mieliśmy umówioną rozmowę z Dorotą Kanią, dziennikarką publicystką, która jest na naszych łączach telefonicznych tym razem. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, pozdrawiam. Przepięknie z deszczowej dzisiaj Kotliny Kłodzkiej.
Kotlina Kłodzka to od razu nam się kojarzy i z pięknymi terenami, i z bajecznymi górami, ale też z aferami. To od afer zacznijmy. Prokuratura ściga. Ściga od 8-9 lat właściwie sprawę sprzed 9 lat, sprawę...
No blisko 10 już.
10 Sprawiedliwe Sądy, kampania Polskiego Funduszu, przepraszam, to była kampania
Polskiej
Fundacji Narodowej. O, dziękuję bardzo. Cezary Jurkiewicz i Maciej Świrski. Pierwotnie prokuratura to śledztwo odmówiła wszczęcia, w ogóle nie to, że umorzyła, odmówiła wszczęcia w roku 20. Potem to przywrócono za Bodnara jeszcze. Najpierw warszawska nie chciała się tym zająć. Koniec końców ta sprawa wylądowała w Rzeszowie i mamy efekty po 9 latach. Nagłe zatrzymania, przesłuchania, postawienie zarzutów. Chyba nie ma aresztu tymczasowego, ale to mogę się mylić. Dlaczego i skąd takie wzmożenie na 10 prawie lat od faktu zaistnienia ewentualnej potencjalnej afery?
Powody mogą być dwa. Po pierwsze, Waldemar Żurek według nieoficjalnych informacji rozpaczliwie walczy o utrzymanie stanowiska. Donald Tusk jest totalnie niezadowolony, jak to mówią kolokwialnie, Donald się wściekł, to określenie zapewne pan redaktor zna doskonale, jak coś nie idzie, to wtedy jest właśnie to słowo klucze, Donald się wściekł. I to, że jest niezadowolony z Waldemara Żurka, słychać od dłuższego czasu i zresztą to było widać, to jego słowa Waldemarza, to co przyciekło do mediów również prorządowych, też pokazuje, że jednak jest problem z Waldemarem Żurkiem, który jak widać z jego pierwotnego wykształcenia rąbie bez patrzenia się na to, że pióry lecą, czyli jest przecież z wykształcenia drwalem, prawda, do czego się przyznaje Waldemar Żurek. Dopiero później został prawnikiem. Natomiast drugi aspekt, no to jest przykrywanie blamażu prokuratury. Co i róż, przecież jest totalna kompromitacja. Za tydzień minie rok, odkąd Waldemar Żurek został powołany na fotel ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W miejsce Adama Bodnara, który był zdaniem między innymi Romana Giertycha mało skuteczny. No i teraz mamy sytuację taką, że CBA wjeżdża na polecenie prokuratury do domu byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, wjeżdża do Piotra Matczuka, obecnie dziennikarza telewizji Republika, a wcześniej był on w firmie, która między innymi współpracowała z Polską Fundacją Narodową. Więc w tej chwili i był, co ważne, był również bliskim współpracownikiem pani premier Beaty Szydło. Więc ta sprawa wygląda absolutnie na zemstę polityczną. Dlaczego prokuratura w Rzeszowie? Dlatego, że prokuratura w Rzeszowie jawi się jako prokuratura do zadań specjalnych. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, bo przecież tam jest sprawa dotycząca wicepremiera w rządzie PiS, pana Piotra Glińskiego, pana profesora Glińskiego. Sprawa dotyczy przecież Muzeum Pamięć i Tożsamość, gdzie rzekomo miały być nieprawidłowości. Tyle tylko, że kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Ministerstwo Kultury, które żądało jakichś pieniędzy, nie dostał tych pieniędzy, ponieważ sąd zwrócił pozew, które ministerstwo przygotowało i sprawa ewidentnie wygląda na całkowicie dętą. To znaczy jest ściganie ministra Glińskiego, jest ściganie ludzi z Fundacji Lux Veritatis, czyli z fundacji związanym z Radiem Maryja, jest ściganie ojca Rydzyka, przecież był wezwany na przesłuchanie właśnie do Rzeszowa. I to akurat był wezwany w rocznicę powołania Radia Maryja, powstania Radia Maryja. No, zostało to przesunięte na inny termin, ale już sam termin wskazywał pierwotny na intencje prokuratury. Ciekawe są ludzie, którzy pracują w prokuraturze regionalnej, zwłaszcza sam pan prokurator regionalny, bo przecież tam w tej chwili są ludzie, którzy pracowali w prokuraturze za czasów Anny Chabało i pana prokuratora Niezgody, prawda? To był taki duet Chabało-Niezgoda związany z aferą podkarpacką. No więc tutaj też wygląda, że jest ciekawa historia. Pan Jaromir Rybczak, który jest szefem prokuratury regionalnej. To właśnie prokuratura regionalna prowadzi śledztwo w sprawie PFM-u. Nominował Dariusza Brzykowskiego, który jest szefem prokuratury okręgowej. I panowie prokuratorzy byli bardzo mocno związani z poprzednimi władzami prokuratury, czyli właśnie z ludźmi, którzy później, uwaga, otrzymali wyroki skazujące za aferę podkarpacką. Ta afera położyła się bardzo głębokim cieniem na prokuraturze. Były pierwsze zatrzymania i afera wybuchła w 2014 roku, czyli na końcówce rządów Platformy Obywatelskiej PSL. Tam byli ludzie i z PSL-u, przecież tam był przede wszystkim baron podkarpacki Jan Bury, prawda? I ta afera podkarpacka, gdzie wyszło mnóstwo zależności, mnóstwo skręconych spraw. No, tak jak powiedziałam, prawomocne wyroki. Tam byli również, mówiąc kolokwialnie, umoczeni sędziowie. Ludzie, komendanci, komendant policji. No, podkarpacka ośmiornica, trzeba powiedzieć wprost.
I teraz ta ośmiornica postanowiła wejść do akcji, żeby co, ratować pana ministra Żurka, żeby przykryć czymś temat, żeby część mediów, wszystkie media, no bo to jedni przyklasnęli, inni mówili, no trochę sytuacja dziwna, ale rzeczywiście media, no siłą rzeczy zajęły się sprawą tych zatrzymań, a już nie mówi się o klęsce rządu, czy klęsce ministra Żurka w sądzie o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
No więc właśnie, tutaj mamy kilka wypadkowych, które się składają na klęskę Waldemara Żurka, prawda? No bo ja nie chcę powiedzieć, że podkarpacka ośmiornica nie doszła, pan prokurator generalnie nie miał postawionych zarzutów. Był natomiast w orbicie ludzi, którzy współpracowali z prokurator Anną Habały, prokuratorem niezgodą, prawda? Także no, nie bez przyczyny akurat te sprawy kluczowe trafiają do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Natomiast wczoraj było jeszcze jeden duży blamasz. Przecież to, co się stało w Trybunale Konstytucyjnym, prawda? Prokurator Andrzej Piaseczny wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Wyglądało to, jakby miało być wrogie przejęcie, po czym wyszedł. I to jest też jeden z ciekawszych ludzi, ponieważ jest to nominant przecież Waldemara Żurka, prawda? On wcześniej był w Narodowym Banku Polskim jako prokurator, tak? Później teraz był w Trybunale Konstytucyjnym, ale co ciekawa jest sprawa, ja uważam, że tutaj mamy co najmniej kontrowersyjne wyznaczenie prokuratora, ponieważ ten prokurator w przeszłości zajmował się sprawami pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. To właśnie ten prokurator prowadził przez 2 lata, no już bardzo dawno, bo w 2008 roku, sprawę przekroczenia uprawnień przez właśnie prokuratora Święczkowskiego i Grzegorza Ocieczka. Chodziło o działalność w 2007 roku, kiedy prokurator Święczkowski był szefem ABW, a pan prokurator Ocieczek jego zastępcą. I mieli oni zmuszać podległych funkcjonariuszy, między innymi chodziło o przesłuchiwanie Wojciecha Brochwicza, adwokata i byłego szefa kontrwywiadu UOP. I z tego śledztwa nic nie wyszło. To było prowadzone w pierwszych latach pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej. 2 lata prokurator Piaseczny prowadził to śledztwo. I teraz wraca znowu do sprawy prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, żeby co? Żeby się zemścić. No to jest w ogóle wszystko bardzo ciekawe, ponieważ w prokuraturze w tej chwili pracują ludzie na kluczowych stanowiskach, biorąc pod uwagę te sprawy polityczne, mamy absolutnie do czynienia z politycznymi sprawami, którzy albo kierowali skargi do Trybunału Praw Człowieka, no przecież właśnie Piaseczny się poskarżył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że on nie został powołany na urząd sędziego, prawda? Oto skierował skargę do Trybunału. Później również prowadził sprawę dotyczącą pomnika Smoleńskiego, który Piaseczny poszedł i doniósł na swoich poprzednich przełożonych, że naciskali go w sprawie śledztwa, ścigania ludzi, którzy urządzali chucpy i ordynarne mitingi pod pomnikiem smoleńskim. I on po prostu później poszedł do Adama Bodnara i po prostu na najnormalniej świecie doniósł na swoich przełożonych, że go naciskali w tej sprawie. I taki oto prokurator został powołany jako zaufany, najbardziej zaufany, jeden z najbardziej zaufanych prokuratorów Waldemara Żurka i idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Więc wyszło jak wyszło, zaraz wyszedł, bo przyszedł w asyście policji, a później się wycofał. Czyli kolejny blamasz. Gdzie się nie dotknie Waldemar Żurek, to sprawa wygląda tak, jak wygląda.
No i pytanie, czy to go uratuje przed spodziewaną dymisją na jesieni? To już ostatni wątek, pani redaktor.
Ostatni wątek, czyli słowa Donalda Tuska o koordynacji pomiędzy prokuratorem i sądem. No to jest niebywałe, panie redaktorze. To znaczy, Donald Tusk powiedział, że jest zdumiewający ten brak koordynacji. Rozumiem, że marzy mu się koordynacja za czasów, stalinizmu, PRL-u, kiedy tam była rzeczywiście pełna koordynacja między prokuratorem a sądem.
I może się taka koncepcja jest przydana, bo te słowa były przedziwne i wzbudziły zdumienie wielu o wspólnej koordynacji sądów i działań z prokuratorą. Dziękuję bardzo. Dorota Kania była naszym gościem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
A my teraz będziemy słuchać serwisu informacyjnego. W studio Michał Trześniewski.
USA wznowiły blokadę cieśniny Ormus. Trump zapowiada ataki na irańskie elektrownie i mosty. Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Coraz ostrzejsze postulaty dotyczące Ukrainy. Kowalski chce deportacji wszystkich Ukraińców w wieku poborowym. Dzień dobry, zapraszam na wiadomości.
Wiadomości wnet.
Stany Zjednoczone dokonały kolejnej serii ataków na Iran. Uderzono w dziesiątki celów wojskowych w rejonie cieśniny Ormus. Ponadto USA wznowiły blokadę morską Iranu. W telewizji Fox News prezydent Donald Trump zapowiedział ataki na irańskie elektrownie i mosty. Zostawiłem obiekty energetyczne na koniec, ale ostatecznie w nie uderzymy. Uderzymy w nich bardzo mocno tej nocy, kolejnej i kolejnej. Następny tydzień będzie dla nich bardzo zły. Zaatakujemy wtedy elektrownie i mosty. Rozwalimy im wszystkie elektrownie i mosty, jeżeli nie siądą do stołu i nie zaczną naprawdę negocjować. Dwudziestego 8 lutego Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran. W trakcie nalotów zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie wybiorą rzecznika praw obywatelskich. Wczoraj odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na to stanowisko. Kandydatem koalicji rządzącej jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, a PiSu Adam Borowski. Rzecznik powinien przede wszystkim nagłaśniać i alarmować, mówił Borowski.
Jest zasadnicza rzecz, która jest przez lata niewykonywana. To jest alarmowanie opinii publicznej o łamaniu prawa. Nie pamiętam, by Rzecznik Praw Obywatelskich publicznie mówił o tym, że bezprawnie zajęto telewizję. Nie pamiętam, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o tym, że pan Korneluk nie jest prokuratorem krajowym.
Sylwia Gregorczyk-Abram wskazywała między innymi na kwestie przewlekłości postępowań i nadużywania tymczasowego aresztowania. Ponadto mówiła, że RPO powinien szczególną uwagę zwracać na problemy osób niepełnosprawnych i seniorów.
Sąd jest również miejscem, w którym państwo składa obywatelom inną fundamentalną obietnicę, że jego sprawa zostanie rozpoznana z poszanowaniem wszystkich gwarancji procesowych. Od wielu lat tę obietnicę podważa, nadużywając tymczasowych aresztowań. Skalę tego problemu dobrze pokazują liczby. Tylko w ubiegłym roku wysokość odszkodowań za niesłuszne aresztowania przekroczyła 10 milionów złotych. Jako adwokatka wiem, że obrona często nie ma realnej możliwości skutecznego zakwestionowania pozbawienia wolności.
Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka upływa 23 lipca. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do amerykańskiej agencji ICE z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Przypominam, że polskie władze unieważniły mu paszport standardowy i dyplomatyczny, a Węgry cofnęły mu status uchodźczy nadany przez rząd Viktora Orbana. Unieważniony został także przyznany mu paszport genewski. Poinformowałem stronę amerykańską, że na Zbigniewie Ziobro ciąży 26 zarzutów kryminalnych, napisał Żurek. Tak jak przed laty Polska tworzyła Korpus Ochrony Pogranicza, dzisiaj powołujemy komponent obrony pogranicza, napisał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz. Dodał, że dzisiaj przedstawi szczegóły. Komponent obrony pogranicza ma zajmować się walką z nielegalną migracją i ochroną przed dronami. Zostanie stworzony z 4 brygad obrony terytorialnej znajdujących się na wschodzie kraju. Będą w nim funkcjonować również sekcje konne. Poseł niezrzeszony Janusz Kowalski apeluje w nagraniu o odebranie prawa pobytu w Polsce Ukraińcom od 25 do 60 lat. Ponadto domaga się wstrzymania pomocy militarnej udzielanej Kijowowi przez Warszawę.
Wszyscy obywatele Ukrainy, mężczyźni w wieku poborowym przebywający na terytorium Polski natychmiast muszą stracić prawo pobytu w Polsce i zostać odesłani na Ukrainę. Mają po prostu walczyć z Rosjanami, to po pierwsze. I po drugie, jestem zdecydowanym przeciwnikiem finansowania dzisiaj armii ukraińskiej z pieniędzy Polaków. Dzisiaj Polska potrzebuje silnej armii, nowoczesnego uzbrojenia. Koniec tego, niech finansują Francuzi, Niemcy, Holendrzy czy Anglicy. Nie ma finansowania z polskiego budżetu dla ukraińskiej armii, tej armii, która odwołuje się do ideologii banderowskiej.
W poniedziałek kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stwierdził, że trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości jest innego zdania. Napisał w mediach społecznościowych, że sprawą wypowiedzi Czarnka zajmie się kierownictwo partii. To były wiadomości, a za chwilę wiadomości mundialowe.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale, który odbył się w Dallas, wygrała z Francją 2-0. I to Francja odpada w Dniu Święta Narodowego, a Hiszpania po raz drugi awansowała do finału w swojej historii, 2010 rok, i wygrała wtedy Mundial w RPA. 20 minuta, Kukureja dośrodkowuje piłkę z lewej strony, Yamin Yamal został kopnięty w polu karnym z interwencją, spóźnił się Luka Dini. Rzut karny ewidentny, sędzia Barton Salvadoru podyktował 11 bez zawahania. Mikel Oyarzabal skupił się i pięknie strzelił, mimo że Manion wyczuł jego strzał, w ten sam róg się rzucił, ale na takiej wysokości była uderzona piłka, że wpadła. Jeszcze 38 minuta, De La Fuente, po prostu jego drużyna zaczęła grać jeszcze bardziej do przodu. Yamal do Fabiana Ruiz, ale piłka minęła słupek. Co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że Konenie wychodzi na drugą połowę. Widać, że Francja ma problem, a Hiszpania gra swoje. 58 minuta, kapitalna akcja La Furia Roja. Olmo zagrywa piłkę na pierwszy kontakt do Pedro Porro, który wcześniej z kolei właśnie zobaczył zawodnika swojej drużyny, kolegę. I gracz Tottenhamu Londyn, Pedro Porro, strzela gola na 2-0. 63 minuta, Lamine Yamal, ale tutaj był na spalonym, gol nieuznany. W 64. pierwszy strzał trójkolorowych Mbappé, ale broni Unai Simon. I jeszcze końcówka, i Francja rzeczywiście szukała przynajmniej jednego gola. Unai Simon w kuriozalny sposób w 81. minucie wychodzi poza pole karne, tam Due chciał trafić do pustej bramki, ale bramkarz Athletic Bilbao zdążył wrócić. Jeszcze Dembele dwukrotnie i koniec. I Hiszpania wygrywa 2-0 i zagrała mecz perfekcyjny, bo taka jest ocena ich występu. Mbappé powiedział, nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Francja nie będzie na trzecim finale z rzędu podczas Mistrzostw Świata, bo Hiszpania po prostu była wczoraj olśniewająca. Jeszcze nie sięgnęła gwiazd, bo gwiazdy czekają w finale, ale z kim zagra? O godzinie 21 dziś w Atlancie, Anglia, Argentyna. Wielki mecz z wielką historią, miejmy nadzieję, że równie emocjonujący. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia w Studiu Mundial od 9.05 do 10.00.
Wiadomości sportowe.
Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
To jak? Kto wygra mundial?
Nie wiem, a co ty myślisz?
Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
No wszystko fajnie, ale z kim?
Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
Dobra, a kiedy? Kiedy?
Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
Dzień dobry. Poproszę wycieczkę. Blisko czy daleko? Jedno i drugie.
W takim razie Otwock, Małopolska i Jordania.
To możliwe?
W Radiu Wnet jak najbardziej.
Wnet tu i tam. Wakacyjne podróże, małe i duże. Od poniedziałku do piątku od 12 tylko w Radiu Wnet.
Zaraz, zaraz. Ale pociągiem do Jordanii? Niby jak?
Słuchajcie Radia Wnet. Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
Po reklamie.
Co tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
I wracamy do Poranka Wneta. Naszym gościem profesor Krzysztof Szczucki, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam pana redaktora i słuchaczy.
Wczoraj zakończył się projekt premier Czarnek.
To oczywiście są takie publicystyczne określenia. Jeżeli on miałby się zakończyć, to o tym może zdecydować tylko Jarosław Kaczyński, który jest liderem Prawa i Sprawiedliwości. On pana profesora Przemysława Czarnka wyznaczył i może oczywiście tę decyzję zmienić. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby jakoś w najbliższym czasie taka decyzja była ogłoszona.
Kluczowe powinna być pana zdaniem?
Nie wypada mi publicznie. Wszyscy wiedzą, ja się nie kryję z tym, że jestem entuzjastą innej kandydatury, jeżeli chodzi o premiera, chociaż Przemysława Czarnka bardzo szanuję, cenię, lubię, ale to nie swoimi sympatiami i emocjami należy się kierować wtedy, kiedy wybiera się kandydatów, tylko innymi kryteriami. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. Mnie cieszy o tyle ten wpis w mediach społecznościowych Jarosława Kaczyńskiego, że właśnie takiego stanowiska przypominającego, jaki jest w tej sprawie pogląd Prawa i Sprawiedliwości, mi brakowało. Nie ma co iść od ściany do ściany. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło sukces, angażując świat zachodni we wsparcie dla Ukrainy. I kwestionowanie tego sukcesu jest błędem. Znaczy, to dobrze, że ciężar wsparcia Ukrainy spoczywa na Stanach Zjednoczonych, na Unii Europejskiej, a nie wyłącznie na Polsce, czy tym bardziej nie wyłącznie na Ukrainie,
ale co to mówi,
bo ona by tę wojnę wtedy przegrała.
Partii, którą pan reprezentuje, no mimo, że pan jest zawieszony cały czas, że nie jesteście w stanie ustalić w tak kategorycznych, tak ważnych sprawach, tak krytycznych, jak relacja z Ukrainą aktualnie, jakiejś wspólnej polityki, żeby to były wypowiedzi ustalone i trzymające się w jakimś jednym rycie programowym.
No jest to jakieś zamieszanie komunikacyjne i niewątpliwie błąd, bo zamiast rozważać teraz, mówić o tym zamieszaniu komunikacyjnym, powinniśmy mówić o problemach rządu, o sprawach międzynarodowych, a nie o jakiejś niefortunnej wypowiedzi.
Ale w rozmacie w ogóle jest tak, że się spotykacie na kierownictwie, no, może nie z panem, ale z premierem Morawiecki, wiceprezesi, siadają i mówią, no jest Ukraina, mamy taką, taką linię.
Wie pan, ja jestem, ja powiem tak nieskromnie i może pycha ze mnie wybrzmi, ale ja przed tym wpisem Jarosława Kaczyńskiego dzień wcześniej publicznie krytykowałem apel o odcinanie wsparcia zachodniego dla Ukrainy. Tak jest, bo w polityce międzynarodowej nie można kierować się emocjami, tylko polską racją stanu. My jako polscy politycy powinniśmy się kierować, więc robię swoje. Uważałem, że jest to w duchu właśnie i polityki, i programu Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze dawnej strategii, którą wytyczał świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, kiedy się poczyta jego teksty, to niewątpliwie z tego wynika. I szczerze mówiąc, w tym sensie nie zadziwiła mnie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Pewnie powinno być więcej takich spotkań w kierownictwie, które by ten kurs wytyczały.
Dobrze, a jaką właśnie teraz macie politykę wschodnią, politykę wobec Ukrainy? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakąś ideę, jak prowadzić tą politykę?
No, moim zdaniem, po pierwsze, nie chcemy mieć, już obwód kaliningradzki jest wystarczający, nie chcemy mieć Rosji na wschodniej granicy. Tu w tym sensie jest to takie odwołanie do tego, co mówił Giedroyć na temat polityki międzynarodowej. W tym sensie Ukraina jest potrzebna, więc jesteśmy za wsparciem dla Ukrainy, wsparciem militarnym, także przez Polskę, ale oczywiście bez szkody dla polskiego bezpieczeństwa. Więc tutaj to pytanie o patrioty, chociażby o te rakiety przechwytujące, no było zasadne, bo mamy prawo wiedzieć, czy to nie uderza w polski interes. Ale oczywiście nie akceptujemy polityki historycznej Ukrainy, odwoływania się do ludobójców Zupa jako bohaterów, których można honorować. I w tym zakresie stanowczo sprzeciwiamy się wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, dopóki ona nie rozliczy się z aspektami historycznymi. A poza tym Ukraina ma tyle problemów, które blokują wejście do Unii Europejskiej. To jest tylko jeden z wielu.
Zarzut jest taki, że ostatnio a szczególnie Przemysław Czarnek starają się upodobnić, czy zgoła utożsamić w tym aspekcie przynajmniej z Konfederacją, że ścigacie się z jedną i z drugą Konfederacją na ten sam program wyborczy, czy te same hasła.
Możliwe, że to tak da się to zinterpretować i to jest błąd, bo może ktoś wtedy wysnuć taki wniosek, że skoro Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo próbuje ścigać się z Konfederacją, to może lepiej głosować na Konfederację, bo jest bardziej autentyczna w tych swoich poglądach.
Ta taktyka napędza wyborców Konfederacji, tak uważam, a wam odbiera?
Tak uważam. Taktyka kwestionująca rządy Prawa i Sprawiedliwości, ich osiągnięcia jest całkowicie błędna. Oczywiście pojawiały się potknięcia i są rzeczy, które w tych naszych rządach się nie udały i należy wyciągnąć wnioski. Można wprawdzie stanąć i powiedzieć, to i to było błędem, należy to poprawić, ale nie kwestie z polityki wschodniej. Więc tutaj naprawdę to było wielkim sukcesem. Ja pamiętam ten moment, to było wspaniałe, kiedy Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim wybrali się do Kijowa, wtedy, kiedy przywódcy zachodni bali się w ogóle tam zbliżyć, prawda? Żyli w strachu, że Kijów upadnie, że Ukraina upadnie. Nasi politycy tam byli, nasi politycy zadbali o to, żeby świat zachodni się tym wszystkim zajął. I dzisiaj wychodzenie, mówienie, że jakby to z tego wszystkiego trzeba zrezygnować. No, panie redaktorze, za często Polska w swojej historii, Polacy kierowali się emocjami. To trochę tak
jak... A teraz się kierujemy emocjami?
Bywa niestety, że tak.
Jakimi?
No, Ukraińcy nas obrazili, to teraz w ogóle się odwrócimy do nich plecami i zapomnimy, że to nie chodzi nam o interes ukraiński. My nie chcemy dogodzić Ukraińcom. My chcemy zadbać o polskie bezpieczeństwo. Ruskich trzeba trzymać jak najdalej od Polski. Po prostu, koniec, kropka. Jak rzadko w polskiej historii obcy przelewali krew za Polaków, to my na wszystkich frontach II wojny światowej przelewaliśmy krew za Brytyjczyków, Amerykanów, różnych innych aliantów. Francuzów. Czas najwyższy, żeby Polska zaczęła grać tak, jak bardzo często na przykład Wielka Brytania grała w polityce międzynarodowej, czyli walczyła innymi. I tak jest w tej wojnie. To Mateusz Morawiecki dobrze ujął. Żelazo za krew. Czyli dzięki temu, że mogliśmy wspierać Ukrainę, nie musieliśmy tej wojny toczyć na swoim terytorium. I to jest właśnie kierowanie się zdrowym rozsądkiem, a nie emocjami jak w piaskownicy. Ktoś powiedział coś brzydkiego o mnie, to ja teraz muszę mu przyłożyć, no bo nie mogę tego tak zostawić.
Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory z kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem.
Ja liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, że wygra z bardzo dobrym wynikiem, że będzie, no pewnie nie będzie rządów samodzielnych, nic na to nie wskazuje, nie bądźmy naiwni, ale że będzie bardzo silnym podmiotem koalicji, która się utworzy po wyborach. I czy to będzie z kandydatem na premiera Przemysławem Czarkiem, czy z kimś innym, to w ogóle nie ma obowiązku wskazywania kandydata na premiera przed wyborami. Ja rozumiem,
to był błąd.
Nigdy nie byłem entuzjastą tej decyzji. Prezes chciał przyjąć inicjatywę. To jest ciekawa strategia polityczna, ale z tak dużym wyprzedzeniem przed wyborami zawsze jest ryzyko, że ten kandydat się, że tak powiem, wyczerpie, wypali. To tak jak inicjuje się kampanię prezydencką, czy tą prekampanię, to też zawsze specjaliści się zastanawiają, kiedy ją zacząć, żeby kandydat zdołał w dobrej formie dobiec do mety. Bo to jest wyścig długodystansowy. Tutaj tego czasu jest bardzo dużo jeszcze do jesieni 2020 roku i to oczywiście ogromne wyzwanie dla profesora Czarnka. Trzymam za niego kciuki, mu kibicuję. Mam inną wrażliwość niż on w Prawie i Sprawiedliwości. Osobiście go lubię, tak jak już mówiłem, ale to nie jest kwestia lubienia. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość te wybory z dobrym wynikiem wygrało.
Patryk Jaki mówi, że najlepszą rozwiązaniem byłaby wspólna lista PiSu i Konfederacji. Że to byłby taki twór polityczny, taka synergia, która by pokonała Tuska.
Pojawia się ta koncepcja. Od wielu osób z różnych środowisk wewnątrz PiSu ją słyszałem. Oczywiście to jest kusząca koncepcja, ale wydaje mi się, że taka teoretyczna. Przy niejednym, nie chcę mówić, że przy alkoholu, bo nie należy reklamować alkoholu, przy niejednym soczku można by pewnie posnuć takie wizje o wspólnej listy. Ja myślę, że to się nie zadzieje. Z prostego powodu Konfederacja nie będzie tym zainteresowana. Dla takiej partii niewystawienie własnej listy, własnego sztandaru wydaje mi się, że strategicznie byłoby ryzykowne. Nie w moim interesie leży oczywiście troska o interes Konfederacji, ale tak na chłodno analizując tę sprawę, nie wydaje mi się, żeby do tego doszło. Zawalczmy o pakt senacki, to byłby dobry punkt wyjścia do późniejszej koalicji powyborczej, która pewnie będzie konieczna.
A PiS wystartuje z jednej listy?
No tak, taką mam nadzieję. Jeżeli nikt niczego głupiego nie zrobi, jeżeli nie
czego
będzie...
głupiego?
No wypychania jakiejś części środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Te ostatnie godziny, chciałbym powiedzieć dnia, tak naprawdę godziny pokazują, że raczej to nie nastąpi, bo jednak moje środowisko w Prawie i Sprawiedliwości na pewne rzeczy zwracało uwagę, przed pewnymi kwestiami przestrzegało i widać, że słusznie. Nie mam jakiejś wielkiej satysfakcji, bo chciałbym, żeby wynik Prawa i Sprawiedliwości był jak najlepszy, ale ta strategia dotąd obrana tego wyniku raczej nie wzmacnia.
Będzie wspólny start, a co się wydarzy pod koniec lipca na spotkaniu Rozwój Plus Wy?
31 lipca zapraszam, można się wciąż zapisywać, są jeszcze, staje się wolne miejsca w Warszawie, rzeczywiście jaki festiwal przede wszystkim intelektualny, będą ciekawe panele, 3 sceny, ja na jednej z nich będę dyskutował z Markiem Magierowskim, chociażby o polskiej racji stanu, wydaje mi się, że bardzo ciekawy rozmówca, zachęcam, będzie też demografia, będzie o rozwoju, będzie...
Ale spotkanie intelektualne, czy budowanie struktur ewentualnie stowarzyszenia, a może nowej partii?
Budowanie stowarzyszenia, spotkanie intelektualne, spotkanie towarzyskie, pogrillujemy. Na pewno któryś z kolegów będzie zabiegał o dyspensę od proboszcza lokalnego, to już uprzedzam tych wszystkich złośliwych. Zresztą nie ma obowiązku jeść mięsa na tym spotkaniu. Można zjeść grillowane warzywa. Na pewno będzie to ciekawe w wszelkich aspektach i tym wewnątrz partii, którzy się tym niepokoją, to po pierwsze zachęcam ich do przyjścia, a po drugie niech też
organizują takie wydarzenia. Każdy jest zaproszony, bo Mariusz Błaszczak mówił, że nie dostał zaproszenia.
Panie redaktorze, no ja oczywiście nie mierzę, znam swoje miejsce i nie jestem szefem klubu, ale Prawo i Sprawiedliwość też nie wysyła imiennych zaproszeń na swoje wydarzenia. Ogłasza, że one są i ludzie sami wiedzą, że warto na nie przyjechać albo nie warto, no każdy sam ocenia. I tak samo tutaj ogłaszamy, nie drukujemy imiennych zaproszeń, jest formularz, każdy może wejść na stronę Rozwój Plus Wy i się zarejestrować.
Ktoś tam przyjdzie, to dostanie też deklarację członkowską Stowarzyszenia Rozwój Plus Wy. Będzie mógł się zaangażować po tym spotkaniu. Przyjdzie, posłucha, doświadczy tej uczty kulinarnej i intelektualnej i powie, chcę wstąpić.
Czy nie słyszałem o takim planie, żeby przy wejściu rozdawać się deklaracje, ale oczywiście wszystkich zapraszamy do zaangażowania się w stowarzyszenie, w działalność stowarzyszenia i jak ktoś, komuś spodoba się to, co robimy i te panele, będzie mógł sam zresztą dyskutować, bo chcemy, będzie to dyskusja z publicznością, chociażby w tym moim Hyde Parku właśnie, nie ja z Markiem, tylko Magierowskim, ale z publicznością. Jak komuś to się spodoba, przyjdzie, powie, że chce działać, to oczywiście, że zapraszamy. No po to jesteśmy, jest stowarzyszeniem, jest wolność przystępowania do stowarzyszeń i nikt nie może nikomu zabronić.
Na razie, przynajmniej
na Bogu koniec... dzięki, żyjemy jeszcze w demokratycznym państwie.
Na koniec i w demokratycznej partii, jak widać. Chociaż, no właśnie, a jakie będą pana losy? Była taka plotka, że wspólny występ na Wiecu Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka no, był okupiony pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków to było pańskie odwieszczenie. To się nie stało.
Przynajmniej jeszcze. Może się stanie. Szczerze, to nie jest tak, że ja zasypiam się i budzę z myślą, co z moim zawieszeniem, odwieszeniem. Ja uważam, że to była decyzja niewłaściwa, nie zasłużyłem na nią i czekam, aż odpowiednia refleksja do kierownictwa partii przyjdzie. Konsekwentnie realizuję swoją misję posła na Sejm Rzeczypospolitej, tak jak ją widzę.
O 10 startuje Sejm, dwa ważne głosowania na pewno, czyli być może ważne, bo po raz czwarty w tej kadencji będzie próba wybrania nowego prezesa IPN-u. Pan dr Szpytma kandyduje z poparciem PSL-u i zdaje się też waszym, ale jednocześnie nowy, czy nowa rzeczniczka albo rzecznik praw obywatelskich, pani Gregorczyk-Abram.
Tak, przynajmniej jeszcze na ten moment to jest w programie głosowania, bo już kilka razy
trzy razy prezesa,
no właśnie IPN, powiedział pan redaktor tak. O tym, tak, trzy razy. Więc spadało. Ja myślę, że może tak jest, ale to proszę pytać polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że to jest jakiś coś za coś, taki deal, prawda, że Platforma zagłosuje i Lewica za Szpytmą, a oni za Gregorczyk Abram. No nasze
podobny
stanowisko...
deal mieliście przy poprzednim okrążeniu też z PSL-em, tylko tym razem wy.
Tylko wtedy...
Daliście wiązka PSL-owi, a sami wzięliście Nawrockiego PSL-u.
Tylko no, nie można porównywać profesora Marcina Wiącka do pani Gregorczyk Abram. Świetny profesor, rzecznik, który zachowywał klasę, który starał się w każdej sprawie, nawet jeżeli się z nim nie zgadzam, ale merytorycznie argumentować i rozważać różne wnioski. Pani Gregorczyk-Abram no jednak była w awangardzie politycznej chucpy w mediach publicznych chociażby i w różnych innych inicjatywach brała udział, które no jednak były bardzo mocno polityczne, więc stanowczo sprzeciwiamy się tej kandydaturze. Za to popieramy pana Szpytmę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Ja myślę, że jest rzeczywiście taka możliwość potencjalnie, że w piątek obie te osoby mimo wszystko zostaną wybrane.
I to będzie pewien deal polityczny. PSL coś ugra. No, a Prawo i Sprawiedliwość utrzyma pewien wpływ na IPN. Tym samym.
Tak bym tego nie postrzegał. Najważniejsze, żeby dobry historyk, patriota tą instytucją kierował.
A z kolei rzecznikiem będzie faktycznie bardzo mocno zaangażowana działaczka lewicowa. Naszym gościem był profesor Krzysztof Szczycki, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę i zawiste studio. A dziękuję, bo już czeka na naszym, chyba że pan poseł chce posłuchać, bo już czeka na naszych łączeniach Marek Budzisz. Dzień dobry, panie. Ja
życzę dobrej rozmowy i oddalę się do dalszych obowiązków.
Do zobaczenia, panie pośle, a my witamy Marka Budzisza. Dzień dobry. Rozmawialiśmy z panem posłem też o relacjach polsko-ukraińskich. Aktualnie duża burza polityczna, ale też chyba burza natury dyplomatycznej między Warszawą a Kijowem. Czy Polska ma jakąś strategię, jak aktualnie układać sobie relacje z Kijowem?
Polska, wydaje mi się, mówi tutaj dwoma głosami, bo z jednej strony mamy stanowisko formułowane przez pana prezydenta i przez pana ministra Przydacza, a z drugiej strony mamy takie symetrystyczne stanowisko reprezentowane przez nasz MSZ i pana Łukasiewicza, chargé d'affaires naszej ambasady w Kijowie. W tym sensie Polska nie mówi jednym głosem, a skuteczna polityka, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i w relacjach międzynarodowych, może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta linia działania będzie spójna i popierana wewnętrznie przez całą opinię publiczną. Więc w tym sensie nie spełniamy moim zdaniem podstawowego warunku skuteczności w każdej polityce, jaką jest spójność i podejście strategiczne, bo po prostu jesteśmy wewnętrznie podzieleni.
Czyli co, nie ma szansy na taką dojrzałą politykę względem Ukrainy? Może wcześniejsza była niedojrzała, może jakieś wizje pogłębionej współpracy z Kijowem od początku były naiwne?
No właśnie dlatego, że były to wizje, a nie działania realizowane w sposób przemyślany, długofalowy i strategiczny. One musiałyby polegać na budowaniu narzędzi realizacji naszej polityki, a nie tylko na składaniu deklaracji i aktów strzelistych dotyczących wiary w świetlaną przyszłość. No to właśnie z tego powodu znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Tam, gdzie nie mamy realnych narzędzi oddziaływania, tam otwiera się pole do rozgrywek o wymiarze symbolicznym, bo podjęcie tego rodzaju rozgrywki, ja to zrobił w sposób zamierzony i celowy ze względu na sytuację wewnętrzną, prezydent Zełenski, nic nie kosztuje. Gdybyśmy mieli narzędzia oddziaływania na Ukrainę, gdybyśmy mieli mechanizmy presji, to myślę, że pan prezydent Zełenski by nie zdecydował się na tego rodzaju zachowania i tego rodzaju posunięcia, albo przynajmniej nie byłoby ono w tak agresywny sposób realizowane.
Panie redaktorze, to w takim wypadku jaka jest obecna sytuacja i jak się ustosunkować do działań Kijowa, który bardzo blisko współgra z Berlinem, ostatnio wczoraj z Paryżem, co można było zaobserwować, ale też z krajami bałtyckimi, omijając i wymijając Polskę. No i summa summarum, z całej tej szarży trochę wychodzi tak, że Polska jest osamotniona w regionie.
Ale Polska jest osamotniona w regionie, będąc po pierwsze największym państwem Europy Środkowej demograficznie, położonym w kluczowym strategicznie rzecz biorąc miejscu i państwem też o największej gospodarce, nie licząc oczywiście Niemiec, które są nieco bardziej przecież na zachód. Więc w tym sensie nasz potencjał jest wysoki, ale nasza polityka jest polityką pasywną, a w związku z tym nie wykorzystujemy tych możliwości, które mamy. Tak jak powiedziałem, nie budujemy narzędzi, nie formułujemy inicjatyw również w zakresie polityki bezpieczeństwa. Jesteśmy co najwyżej uczestnikiem jakiegoś formatu czy formatów, które są zaplanowane przez kogoś innego, no jak w tym wypadku przez ten tandem francusko-brytyjski, do tego potem dołączyli Niemcy w ramach grupy E3. No, tam, gdzie jesteśmy pasywni, tam, gdzie nie mamy własnego stanowiska, inicjatyw i nie działamy, no to siłą rzeczy jesteśmy omijani, bo sytuujemy się bardziej na pozycji zasobu, terytorium, które inni mogą wykorzystywać, niż świadomego i aktywnego aktora polityki, kształtującego również nasze otoczenie, zwłaszcza na kierunkach, które są dla nas bardzo istotne. To nie chodzi wyłącznie o Ukrainę. Można zadać pytanie, jaka jest polityka obecnego rządu wobec Białorusi, wobec tego odprężenia, które realizuje administracja Trumpa, to jest bardzo, bardzo wyraźne. Czy my uczestniczymy w tym działaniu, czy my się tylko przyglądamy z pozycji widza? No jeżeli jesteśmy we wszystkich sferach widzem, no to nie dziwmy się potem, że inni nas ignorują.
Ale dlaczego jesteśmy widzem i na czym polega to, że Polska jest widzem, a nie kreatorem? Lat temu 4 to Polska była przynajmniej przez chwilę kreatorem wydarzeń i o tym piszą i prawicowi, i lewicowi publicyści, także na Zachodzie, że to Polska w sposób wydatny i kluczowy spowodowała zmianę nastawienia Zachodu, pomoc militarna, pomoc polityczna i realne powstrzymanie Rosji. W którym momencie to się wypaliło?
Czy wydaje mi się, że to oczywiście jest wiele pewnie źródeł tej sytuacji. Moglibyśmy to diagnozować na kilka sposobów. Ja przedstawię mój punkt widzenia. Otóż ja uważam, że my nie mamy zdolności jako państwo do realizacji wielkiej strategii, tego co anglosasi określają tym terminem, czyli pewnej sekwencji działań zaplanowanych, przygotowanych i konsekwentnie realizowanych. Jesteśmy zdolni do jednorazowych akcji, nawet jeśli te akcje mają znaczący wpływ na sytuację geostrategiczną, to one nie są właśnie elementem wielkiej strategii. Dlatego to przekazanie broni w 2022 roku, konieczne i niezbędne z punktu widzenia również naszego bezpieczeństwa, było możliwe, ale budowanie już wieloletniej strategii polskiej obecności na tym kierunku okazało się przerastającym nasze możliwości. Więc to jest jakby pierwszy element. Nie mamy podejścia strategicznego. Cała nasza debata publiczna dotycząca polityki zagranicznej ma horyzont, no taki powiedziałbym dwutygodniowy, a nie większy. Po drugie, nie można realizować strategii, nie mając jednego ośrodka odpowiedzialnego za realizację tej polityki, która jest polityką łączącą zarówno domenę spraw zagranicznych, jak i polityki wojskowej, polityki gospodarczej, kulturalnej, wreszcie soft power. Jeżeli jesteśmy wewnętrznie spolaryzowani i skłóceni, i również kwestie polityki zagranicznej są elementem walki wewnętrznej. Proszę zobaczyć, jak w czasie tego kryzysu ukraińskiego zachowała się cała ukraińska elita, również ta jej część, która jest opozycyjnie nastawiona do prezydenta Zełenskiego. A jak zachowała się polska klasa polityczna? Polska klasa polityczna, obecna koalicja bardziej przyjmowała linię narracyjną Kijowa niż linię narracyjną prezydenta Nawrockiego. I w tym sensie to jest jedno ze źródeł naszej nieskuteczności, naszych niepowodzeń. W każdej kwestii dotyczącej polityki strategicznej, polityki zagranicznej, czy to relacji z Ukrainą, czy relacji z Niemcami i Unią Europejską, czy relacji ze Stanami Zjednoczonymi, jesteśmy wewnętrznie podzieleni, a zatem mówimy wieloma głosami. Co więcej, utrzymujemy instytucjonalny podział, gdzie nie do końca wiadomo, kto w Polsce odpowiada. Przysłowiowo, gdzie ma dzwonić sekretarz stanu czy minister spraw zagranicznych z ważnego zachodniego kraju? Czy ma dzwonić do naszego MSZ-u, który jest dość pasywny, co tu dużo mówić? Czy ma dzwonić do kancelarii pana prezydenta? To też jest jeden z elementów utrudniających naszą obecność na odpowiednim poziomie. Suma tych wszystkich zaniedbań czy tych problemów i podziałów powoduje to, że my, mając pięciokrotnie większą gospodarkę niż Ukraina, mówiąc kolokwialnie, boksujemy w tej samej lidze, bo my boksujemy dwie klasy
poniżej. W tej samej albo nawet niższej lidze. Ostatnio w Paryżu, ostatnio, czyli wczoraj, wydaje się, że Polska boksowała znacznie niżej niż Kijów. Mamy pewną koalicję w Unii Europejskiej, nawet szerszą, bo z Wielką Brytanią, czyli europejską, a nie unijną koalicję budowy pewnych technologii obrony powietrznej w Polski. Tam nie ma. No i część osób mówi, no nie ma, bo mamy własne lepsze systemy, ale no właśnie, dobrze czy źle, że nas tam nie ma, panie redaktorze?
Oczywiście, że źle, że nas tam nie ma. Z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, dojrzałe państwa nie obstawiają jednego rozwiązania. Zwróćmy uwagę, jak to robią Niemcy. Niemcy chcą zarówno kupować rakiety dalekiego zasięgu od Amerykanów, Tomahawki, rozwijają własne zdolności, jeśli chodzi na przykład o rakiety Taurus, które są rozbudowywane i modernizowane obecnie. Chcą kupować rakiety od Izraela, uczestniczą w europejskich projektach, w których my też uczestniczymy, czyli w takiej formule ELSA, ale to nie przeszkadza również być aktywnym uczestnikiem tego, co tej formuły, czy tego projektu Freya, który został ogłoszony, ale przecież mówiło się o nim już od kilku miesięcy, on został ogłoszony teraz w Paryżu. Z jakiego powodu to jest istotne? No, z tego powodu, że tam weszły największe firmy zbrojeniowe europejskie z każdego z tych krajów, i niemieckie, i francuskie, i holenderskie, i duńskie. No, krajów jest łącznie 10 i te firmy będą współpracowały ze sobą, również wykorzystywały doświadczenia ukraińskie, bo przecież Ukraina też działa w zakresie produkcji i budowy rakiet balistycznych. Nawet jeśli ten projekt okaże się w konsekwencji nie jedynym albo nie najważniejszym, to te firmy znacząco poprawią swoje kompetencje, swoją pozycję i też swoje możliwości na rynku. A nas tam nie ma. Jesteśmy w projekcie ELSA, budowania europejskich zdolności rakietowych, jeśli chodzi o rakiety dalekiego zasięgu. Czyli jak rozumiem, mamy firmy, które są zainteresowane tego rodzaju działalnością, co niestety przeczy słowom pana premiera Tuska, który powiedział, że czeka na ofertę sektora zbrojeniowego. No bo jeżeli tak by interpretować jego wystąpienie, no to uczestnictwo nasze w projekcie ELSA też jest, jak rozumiem, uczestnictwem tytularnym, a nie realnym. Więc w tym sensie ja uważam to za poważny błąd i trzeba otwarcie pytać, dlaczego to się stało.
Teraz nie chciała, bo Niemcy nas blokowali, bo Kijów zablokował Polskę Donalda Tuska. Których z tych krajów ma takie możliwości? Czy może po prostu Donald Tusk uznał, że nie chcemy? No, padają przykłady np. europejskiego czołgu. Była taka inicjatywa, Polska tam nie weszła, wtedy z własnej woli. Europejskiego czołgu jak nie było, tak nie ma i pewnie nie będzie, a Polska tymczasem już ma Abramsy, już ma K2, które polonizuje. Abramsy, baza serwisowa w Polsce, K2, fabryka produkująca. Pewnie nie wszystkie komponenty, pewnie nie silniki i przekładnie, ale dużą część na miejscu i na miejscu składane. No i się okazało, że bez unijnych formatów idzie lepiej.
Z całym szacunkiem ten przykład z czołgiem europejskim jest nietrafiony, dlatego że nie ma europejskiego czołgu i prawdopodobnie nie będzie, ale to nie zmienia faktu, że Francuzi będą modernizowali swojego Leclerca, a Niemcy mają przynajmniej dwie zastępcze konstrukcje. Czyli baza produkcyjna obydwu tych systemów będzie zarówno we Francji, jak i w Niemczech zlokalizowana w firmach zbrojeniowych kontrolowanych przez te państwa. A my niezależnie od stopnia spolszczenia tej technologii mamy systemy importowane i to z drugiego końca świata, co w sytuacji zagrożenia wojennego no może oznaczać oczywiste napięcia, jeśli chodzi o łańcuchy zaopatrzenia. Więc to, że zakupiliśmy czołgi Abrams, to była decyzja słuszna w roku 2022 ze względu na sytuację, no ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy budować nasze rodzime polskie zdolności w sektorze przemysłowym. I jeśli mówimy o rakietach dalekiego zasięgu, o systemach balistycznych i do zwalczania systemów balistycznych, bo tego dotyczy to porozumienie w Paryżu, to są polskie firmy, które podpisały porozumienia ze stroną ukraińską w zakresie wspólnej produkcji, transferu technologii do Polski i spolszczenia całej tej technologii, tylko państwo polskie nie jest tym zainteresowane. I to jest ten główny problem. Tam, gdzie są przedsiębiorcy, którzy chcą zainwestować własne kapitały, a mówimy o dziesiątkach milionów złotych, to nie jest niewielkie przedsięwzięcie, tamci przedsiębiorcy nie podobają się w tym wypadku panu premierowi Tuskowi, no bo w Radzie Nadzorczej tej firmy jest były prezydent Duda. I to już wyklucza tego rodzaju inwestora z pola zainteresowania obecnej koalicji. To nie jest polityka, która by prowadziła do zwiększenia zdolności państwa polskiego. To jest polityka czysto partyjna. I na tym właśnie też polega problem, o którym tutaj już mówiłem. Znaczy w dziedzinie bezpieczeństwa i w dziedzinie polityki zagranicznej nie możemy prowadzić polityki partyjnej, wybierania inwestorów i dzielenia ich na tych, którzy są nam bardziej sympatyczni i tych, którzy są mniej przyjemni czy mniej przyjaźni danemu obozowi politycznemu, bo to nie jest kwestia polityki wyborczej, partyjnej czy personalnej. To jest sprawa bezpieczeństwa i państwo polskie moim zdaniem powinno iść we wszystkich możliwych kierunkach, wszystkich kierunkach, po to, żeby ten wachlarz wyboru był możliwie szeroki. A wybór ostateczny oczywiście leży w rękach wojskowych. Oni powinni decydować, które systemy są dla nich najbardziej przydatnymi.
To już pełen wachlarz, jeżeli chodzi o systemy zbrojeniowe. To już zupełnie na koniec, panie redaktorze, wróćmy na Ukrainę, wróćmy do Zełenskiego. Jak prowadzić politykę wobec aktualnej administracji w Kijowie?
Czy po pierwsze prowadzić politykę spokojną, nieemocjonalną, a spokój w polityce zakłada pewien dłuższy horyzont realizacji tych naszych celów i budowanie narzędzi, ale też oczywiście wewnętrzną zgodę co do kierunku tej polityki. My musimy pamiętać, ja zresztą uważam, że Zełenski popełnił strategiczny błąd, inicjując konflikt.
Inicjując konflikt, panie redaktorze, to już puentujemy.
Uważam, że to jest strategiczny błąd prezydenta Zełenskiego, który kierował się doraźną wewnętrzną kalkulacją, a Ukraina jeszcze wojny nie wygrała. Na to chciałem zwrócić uwagę. My postrzegamy sytuację tak, jak gdyby już rozpoczęły się rozmowy pokojowe i to na warunkach ukraińskich, a tak się nie stało. To jeszcze może się tutaj dużo zmienić i na to musimy być przygotowani.
I pan redaktor idealnie wyczuł moment na puentę. Marek Budzisz był naszym gościem, a idealnie wyczuł, bo w studio wszedł pan pułkownik Maciej Korowa i będziemy ten aspekt militarny rozmowy kontynuować. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I stąd to ostatnie takie zatrzymanie pana redaktora, bo pan to zobaczył, że z kimś się witam, a witałem się właśnie z panem pułkownikiem. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
To zacznijmy w tym momencie, w którym skończyliśmy rozmowę z Markiem Budziszem. Wcale ta wojna się nie musi szybko skończyć i wcale się nie musi skończyć na warunkach Kijowa. Jak jest aktualna sytuacja na froncie i kto właściwie w tej chwili przeważa?
Można powiedzieć, że na froncie panuje pad. Nie ma jakiegoś takiego militarnych przesłanek, żeby stwierdzić, że któraś ze stron wyraźnie wygrywa. Obie strony mają bardzo poważne problemy w różnych obszarach. Walczą na deficytach, które wykorzystują przeciwko sobie. Tutaj można się na nuty rozbijać, o które obszary chodzi. Najbardziej spektakularne są oczywiście i najbardziej bolesne dla Rosji są właśnie te ataki głębokie na infrastrukturę krytyczną, szczególnie przesyłową, energetyczną i przede wszystkim paliwową. I to są te rzeczy, które są pewną nowością, bo Ukraińcy już się do tego przyzwyczaili od kilku lat, bo byli atakowani w ten sam sposób przez Rosję, bo Rosja miała takie możliwości. Ukraina też jest innym państwem, innej wielkości niż Rosja. A teraz doświadczają tego Rosjanie i to jest pewnego rodzaju nowum, które jest odbierane dosyć krytycznie, ale to nie jest jeszcze obszar, który położy Rosję na kolana. Bardzo poważnie zaburzy pewne sprawy dotyczące funkcjonowania Federacji Rosyjskiej, czy to w polityce, czy też w sprawach militarnych. Ale Rosja od dłuższego czasu przygotowywała się na tego typu eskalacje ze strony ukraińskiej. Te działania, które są podejmowane przez Ukraińców, dotknęły Rosję. I jednym takim, co mnie zdziwiło, jest to, że Rosja nie potrafi się dosyć szybko, jak wcześniej, adaptować do tego typu zagrożeń, jak to było przez Rosję wcześniej realizowane. To jest dla mnie zastanawiające.
Ale co, że nagle rosyjskie państwo okazało się nie tak sprawne w zarządzaniu kryzysem, że te kolejne trwające już ponad miesiąc uderzenia na rafinerię, one się rozkręcają, bo kiedyś to była jedna rafineria w tygodniu na początek, a teraz codziennie płonie, jak nie rafineria, to kilka składów paliwa.
Ta skuteczność jest bardzo zastanawiająca.
I że ona rośnie, tak jakby Rosja nie była w stanie się adaptować do sytuacji.
To właśnie mnie bardzo mocno zainteresowało, dlaczego Rosja, biorąc pod uwagę wszystkie te zagrożenia, jakie były przez ostatnie lata generowane przez stronę ukraińską, nie potrafiła tak szybko zaadaptować się do tego zagrożenia, a miała potencjał do tego, żeby sobie z tym poradzić. Można sobie wyobrazić, że ma te zasoby. Te wszystkie działania, które były przez Rosję prowadzone, żeby przeciwdziałać tym zagrożeniom, raczej miały charakter pasywny niż aktywny. No te ostatnie uderzenia odwetowe, one się niczym nie różnią od tych uderzeń, które Rosja robiła przez kilka lat na Ukrainę. Ukraińcy są do tego bardziej lub mniej przygotowani. Pytanie, czy to nie jest specjalnie, tak jest to wam tezę, specjalnie realizowane, by podgrzebać pozycję Władimira Putina, że to już pewne rzeczy tam zachodzą, pokazują.
A to, że zakulisowa gra, żeby pokazać, że wódz sobie nie radzi, zmieńmy wodza?
No coś mi tak świta po głowie, ponieważ jest to dosyć zastanawiające, dlaczego w ten sposób to jest realizowane, a nie inaczej. Też te cele są wybiórczo atakowane, dotykające określone obszary. Badam te przepływy, bo trzeba też sobie zdać sprawę, że Federacja Rosyjska w ramach prowadzenia wojny z Ukrainą też w ogóle zmieniła koncepcję funkcjonowania wewnątrz, jeżeli chodzi o sprawy polityczne i gospodarcze. Ta oligarchia i przepływ tych zasobów pomiędzy oligarchią a państwem został zmieniony, i to na każdym poziomie, i na tym wysokim, i na tym regionalnym. I tutaj pewne działania są bardzo ciekawe i może to jest też ten moment, że może trzeba zmienić tego lidera.
Znaczy co, zaczyna się poważna gra nad z wymianą Władimira Putina, to z jednej strony, ale dołożę drugi wątek. Dyskusja to trwa w Rosji, też wśród analityków zajmujących się Rosją. Będzie czy nie będzie mobilizacja? Teraz wiele osób mówi, że będzie wrzesień, może raczej październik, bo na jesieni Rosję czekają wybory do Dumy. Wiele osób mówi, że dopiero po tych wyborach ruszy druga fala mobilizacji.
Mobilizacja to jest bardzo ciekawy i dosyć z jednej strony dobry środek, bo Rosjanie od wielu lat w ogóle zmienili system mobilizacyjny dotyczący i powoływania, i rejestracji rezerwistów, i w ogóle jest to teraz bardzo prostsze i mniej i bardziej szczelne niż to było na samym początku wojny. To jest jedna sprawa, czyli mają system uszczelniony. Z drugiej strony mają rozbudowane ośrodki szkoleniowe, które mogą przyjąć dosyć dużo rezerwistów i szkolić w miesiącu. Są to o wiele większe możliwości niż to było na samym początku wojny. No i kilka kwestii, jeżeli chodzi o sam pobór. No pobór jest sezonowo wraca zawsze kwestia poboru, bo to jest zawsze wtedy, kiedy brakuje żołnierzy na froncie, jest mało kontraktów, a teraz podpisuje się między 400 a 600 kontraktów dziennie, a kiedyś to było prawie 1500 kontraktów dziennie, a bardzo dużo tych kontraktów to są rekontrakty, czyli osoby, które skończyły się kontrakt, przedłużają, ale są wliczane do puli jako nowi. Jako nowi.
A de facto nowi nie są.
Nowi nie są. I to jest zawsze takie puszczenie takiej plotki czy takich działań informacyjnych, że lepiej teraz podpisać kontrakt i walczyć za pieniądze, niż później walczyć za darmo.
Za chwilę tak, no bo ten, który będzie zmobilizowany, pójdzie walczyć za darmo. No i jesteś jeszcze ten, co pan powiedział, pobór, bo do tej pory Rosja utrzymywała, że poborowych nie wysyła na wojnę.
Tak.
Bo w Rosji cały czas jest pobór do wojska.
No tak? To jest tak, ja to nazywam syndromem afgańskim, ponieważ ci poborowi później byli tym mechanizmem, który za czasów sowieckich rozbroił jednym z tych cegiełek, które doprowadziło do upadku Związku Radzieckiego, tylko ten cały ten ruch afgański, gdzie poborowi byli wykorzystywani przez 10 lat jako mięso armatnie w walce w Afganistanie. Tam strat przez 10 lat było dosyć mało, 20 tysięcy, 20 parę tysięcy przez 10 lat, a tutaj mamy
4 tysiące.
Ponad, mówimy o wszystkich poszkodowanych, to nawet powyżej 1,5 miliona niektóre dane pokazują.
No tak, no ale tak zwanych dwusetnych, mówiąc żargonem wojsk postsowieckich, bo to żargon i ukraiński, i rosyjski, dwusetnych, czyli zmarłych jest około 300.
Ale tutaj jest inny model, bo te kontrakty transferują pieniądze do tych najbiedniejszych regionów Federacji Rosyjskiej, tych głubinek, które nigdy wcześniej nie były tak nasycone gotówką jak teraz. Więc tu nie ma tego buntu i ten model jest utrzymywany, ale ten model się kończy, bo te kontrakty się też kończą, bo osoby już nie chcą
podpisać. Czy będzie mobilizacja na Ukrainę, czy być może mobilizacja także na otworzenie nowych kierunków, bo regularnie politycy ostrzegają, że straszą tym, że za chwilę będzie eskalacja i atak Rosji na któreś z państw NATO.
Ja jestem w tej grupie analityków, który uważa, że w tej chwili Rosjanie nie są w stanie otworzyć konwencjonalnie drugiego kierunku, na przykład na takiej samej zasadzie, jak to wojny robią w Ukrainie. Nie są w stanie.
Nie mają tych kilku dywizji, żeby pójść na przykład na Tallinn albo
Excelu,
na Rygę.
Na Excelu tak, ale to wygląda tak, że jakbyśmy mieli jedną jednostkę, to część, jednostkę wojskową, to część jej walczy na froncie Ukrainie. Część jest przygotowywana do walki, a część jest w garnizonie i prowadzi normalne szkolenie z tymi rezerwistami, z tymi poborowymi, o którym tutaj wcześniej rozmawialiśmy. I teraz Rosjanie nie używają całych sił zbrojnych do walki i nawet całej kompetencji tej jednostki nie używają do walki. Na papierze to wygląda, jakbyśmy mieli tam drugą albo trzecią armię gotową do walki, a tak naprawdę mamy to część, która jest jedną ze składową. Trzeba najpierw zebrać te wszystkie trzy części, zgrać i dopiero wysłać jako całość do walki z takim przeciwnikiem jak NATO. A to jest zauważalne, widoczne, na to potrzeba czasu, pieniędzy.
I czyli takiego uderzenia nie będzie. Czyli ta mobilizacja nie uwolni takich sił ludzkich, żeby gdzieś no, przynajmniej może nie atakować, ale presję wywierać na kraje bałtyckie.
To co innego, co innego, co innego presja, co innego atak. Rosjanie mają siły, żeby się przed NATO bronić, ale nie atakować. Mówi o kwestiach konwencjonalnych. I tutaj jest pewien właśnie niuans, bo działania podprogowe mogą doprowadzić do strat w Europie takich dużych, że Europa będzie musiała odpowiedzieć militarnie, bo już gospodarczo, sankcje i tak to nie działa. Więc będzie musiała odpowiedzieć militarnie. Rosja będzie mogła się wtedy bronić, ale nie ma siły, żeby się bronić długo, więc będzie grała elementem nuklearnym. Tak, to i taki...
Czy eskalacja poprzez groźbę, czy użycie broni atomowej?
Poprzez groźbę i użycie broni, bo to musi
zakłada
mieć...
Zakłada pan, że Putin sięgnie po broń nuklearną jako obronę, także no, wracając do pierwszej części rozmowy, swojej pozycji?
To też może być taka reakcja, bo proszę pamiętać, że jeżeli państwo jest zagrożone, to wszyscy się jednoczą wokół flagi. Jeżeli Putin będzie miał presję zewnętrzną i wewnętrzną, może pójść na takie rozwiązanie. Ja jestem w stanie sobie z tego wyobrazić. Pytanie, czy to nie wymknie się spod kontroli. I tutaj jest kwestia, jak reagować na tego typu działanie, kiedy Putin będzie przyciśnięty z obu stron.
Wróćmy trochę na linię frontu na Ukrainie. Mówił pan, że sytuacja jest niejednoznaczna. Są dalekie ataki na infrastrukturę, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek ropy, o sektor ropy, rafinerie, składy paliwowe, kryzys na stacjach paliwowych dla konsumentów indywidualnych, ale nie tylko już. No i mamy linię frontu. A tutaj Rosjanie się posuwają mozolnie, ale do przodu zajmują kolejne ulice, dzielnice tych miast, twierdzy w obwodzie donieckim.
No ale to wszystko wynika ze słabości Ukrainy, a nie ze zdolności Federacji Rosyjskiej, bo tak naprawdę w tym rozrzedzonym polu walki, które też zupełnie wygląda inaczej, zupełnie te doktryny, które były przed 2022 roku, w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają, jeżeli chodzi o prowadzenie walki. Ta matematyka pola walki się po prostu zmieniła i w tej matematyce Rosjanie mają jedną bardzo ważną przewagę. Mają przewagę w ludziach. Fakt, że mają problemy z tymi kontraktami, też im ludzi brakuje, ale w stosunku do tego, co brakuje Ukraińcom, to i tak mają dużo. I tylko tym wygrywają, z tym, że wygrywanie samymi ludźmi już nie jest tak spektakularne terenowo, jak było na przykład rok temu.
No tak, ale jednak człowiek jest potrzebny. Czyli ta piechota, żeby zająć teren, utrzymać, koniec końców zdaje się ciągle jest potrzebna. A tej piechoty Ukraina nie ma.
Dokładnie, dlatego tą słabością Rosjanie się posuwają. Ale to nie są, jeśli się sprawdzi statystyki, ile było zdobywane rok temu albo dwa lata temu terenu w stosunku do tego, do zaangażowanych sił, a ile jest teraz, to jest ułamek. To jest ułamek. Ja w tamtym roku mówiłem, że Rosjanie od końca lata zeszłego roku będą stopniowo tracić możliwości ofensywnego zdobywania terenu, takie jak to było na przykład zdobycie Bachmutu, wcześniej Popasnej, zdobycie później Adijewki, zdobycie Pokrowska. Pokrowsk już był tym ostatnim takim elementem, kiedy te zdobycze były prowadzone w sposób operacyjny. Teraz Rosjanie mają coraz więcej problemów. Ta Konstantinówka nawet, która jest mówiona, że jest zdobyta, ona z niej Rosjanie nie wyprowadzają dalszych uderzeń, bo jeszcze cały czas trwa oczyszczanie miasta i walki w tym mieście, więc to już, a to miasto walczy już co najmniej ponad 8 miesięcy, tak, więc może nawet więcej.
Ale jeżeli będzie mobilizacja, to zmieni sytuację na froncie? To jest tak, że bo mówiliśmy o mobilizacji pod kątem zagrożeń dla państw NATO, dla państw bałtyckich chociażby, no ale może to jest jednak coś, co przełamie linię frontu i się nagle okaże, że spotkamy się za pół roku, już nie będzie mowy o pacie, tylko o tym, że Rosjanie kosztem śmierci wiele dziesiątek tysięcy swoich żołnierzy, ale ten front przełamią.
No ale co później? Pytanie jest, co później.
No dalej,
przełamią ten front.
Do Dniepru. Dalej.
Sama walka dla walki. Rosja, wbrew tutaj opiniom, nigdy nie patrzy krótkoterminowo. Rosyjskie imperium, niezależne kto na nim siedzi i jaki ma stosunek do zachodu albo do wschodu, to cały czas patrzy długookresowo. Tę taktykę wojny zrównoważonej, czy nowej wojny, czy u nas się nazywa wojny hybrydowej, hybrydowej rozpatrywano w 2008 roku, wprowadzono w zasadzie praktycznie w 2014.
To Gerasimow, tak? Opracował?
Nie, Gerasimow akurat nie. To nie opracował Gerasimow.
A co to jest taka... wielu polskich ekspertów mówi, że to właśnie jest taktyka, czy strategia wypracowana przez Gerasimowa i
to jest taktyka wypracowana przez generała Sirguna, generała Kima i generała Dunina, obecnego pierwszego asystenta prezydenta Federacji Rosyjskiej. Gerasimow mówił na jednym z spotkań o pewnych wyzwaniach przed armią. Później to zostało przez jednego z analityków w zachodni zinterpretowane jako doktryna Gerasimowa. Zresztą później ten analityk wycofał się z tego stwierdzenia, bo źle zinterpretował wypowiedzi Gerasimowa, ale poszło już to na zachodzie jakby w eter i tak się przyjęło. A tak naprawdę ci, którzy się zajmują Rosją, wiedzą, że doktryna Gerasimowa to mit. Oczywiście nie mit w sensie doktryny, bo ona istnieje, tylko nie jest to Gerasimowa doktryna, tylko można powiedzieć
innych dowódców, to już palicho czyja, ale jest, jak rozumiem, przyjęta, stosowana i co ona dla nas także oznacza, dla Polski, no
ona jest,
dla Ukrainy.
Ona jest przyjęta i modyfikowana. No trzeba sobie przyjąć, że tak doktryna obejmuje cztery takie podstawowe elementy. Kwestie gospodarczo-polityczne, wywiadowcze, hybrydowe i wojskowe. I one równocześnie muszą wywierać wpływ na państwo, żeby dokonywać erozji odporności danego państwa, żeby wtedy to państwo przyjmowało rosyjski punkt widzenia czy rosyjskie cele polityczne. Tak próbowano zrobić z Rosją, aż do momentu tego użycia tego z Rosją, z Ukrainą, aż do momentu użycia siły militarnej. W naszym przypadku tej siły militarnej będzie ciężko użyć w wyniku zaangażowania w Ukrainie, ale są pozostałe elementy, czyli ta korupcja gospodarczo-polityczna, działania wywiadowcze, działania hybrydowe, a w tym elemencie wojskowym tylko jedna siła zostaje, siła nuklearna. Więc jeżeli będą chcieli na nas oddziaływać, to tylko i równocześnie we wszystkich tych obszarach, to tym elementem militarnym będzie właśnie ta eskalacja na płaszczyźnie użycia broni nuklearnej.
Puentując, a będą chcieli? Jeśli będą chcieli, to w jakim celu? Na ile Rosja stanowi, pana pułkownika zdaniem, dla nas zagrożenie, a na ile to jest jakiś może mit budowany i my może mamy możliwości porozumieć się z Rosją bez presji, bez wojny?
No właśnie Rosja chce nam to wmówić, że możemy coś takiego zrobić i to na rosyjskich prawach negocjować albo rozmawiać z Rosją. To nie jest kwestia kiedy, tylko czy ma takie zasoby i się do tego przygotowuje. Rosja sobie zdaje z tego sprawę, że jest przezroczysta wywiadowczo w tej chwili. Nie ma problemów ze zdobyciem informacji, tylko jest problem z jej interpretacją i Rosja na tym gra, więc przygotowuje wszystkie elementy, wszystkie swoje zdolności do tego, żeby móc zagrać różnymi opcjami. I to jest właśnie ta
przezroczysta, czyli jakby, jak rozumiem, inwazja, jak na Ukrainę planowała, to byśmy wiedzieli.
Samo przygotowania do pewnej eskalacji, która się zbliża pod koniec roku, też agencje wywiadowcze i państwa widzą
to. To widać na satelicie, jak rozumiem, tak, się przemieszczają wojska.
Ale też w komunikacji strategicznej agencje, czy też przedstawiciele rządów mówią, słuchajcie, wiemy się, do czego szykujecie, my to obserwujemy i będziemy się temu przeciwstawiać.
No dobrze, ale to agresja militarna, takie działania hybrydowe, dywersje, wpływają na system polityczny, to tego nie widać tak łatwo. To nie są dywizje, które widać na zdjęciach satelitarnych.
To są pewne, jeżeli biorę to na swoje doświadczenie, jeżeli są pewne zdolności analityczne i wywiadowcze, niektóre elementy można dosyć precyzyjnie zdiagnozować. Ale i tak Rosja jest tak skonstruowana, że decyzja o użyciu tej broni, która wisi na ścianie, a jest dostępna, i tak jest podejmowana bardzo w wąskim gronie albo jednoosobowo przez Putina, więc
tam wglądu nie mamy.
A ta nieprzewidywalność jest pewną kartą, którą już można grać.
To już na koniec spuentuję, czego możemy się ze strony Rosji spodziewać. Panie pułkowniku, co? Bo...
Na pewno nie zmiany koncepcji prowadzenia swojej polityki. Dalej projekcja agresji, czy też realna, czy też tylko taka kognitywna, będzie grana coraz mocniej. I ta karta, żeby grać na naszych lękach, będzie coraz mocniejsza.
O czym mówił pułkownik Maciej Korowaj, który był naszym gościem zajmujący się właśnie trochę wywiadem, ale też sytuacją na linii frontu. Dziękuję bardzo. Jestem po raz pierwszy w naszym studiu.
Tak, po raz pierwszy. No,
bardzo się cieszymy i nie po raz ostatni. Panie pułkowniku, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
I państwu również mówię do zobaczenia, do usłyszenia. Za chwilę serwis informacyjny, a my dzisiejszy poranek wnet kończymy.